Jak się widzieliśmy pierwszy raz, to wybuchła pandemia.
Tak.
Jak się widzieliśmy za drugim razem, to wybuchła wojna w Ukrainie.
Tak.
Jak się widzieliśmy za trzecim razem, to było trzęsienie ziemi w Turcji. To nie będę robił żartów na temat prezydenta i może...
Może łaskawiał. Ja myślę, że ciebie było. Nie, no trzeba, jesteś dobrym narodowym.
Trzeba generalnie, wydaje mi się, w każdym kraju żyć dobrze z głową państwa.
Tak,
szczególnie to... kiedy mamy takiego świetnego prezydenta jak w Polsce. Nie miałem wyjścia, wiesz, to jest taka kasa, że to... Jak miałem odmówić?
Ostatnie, co pamiętam, to przejście z Nataszą do 0.0.000 podjął ciężko.
Czy ja muszę tego słuchać?
Ziomek, a czy musiałeś to napisać?
No musiałem, właśnie o to chodzi. Wiesz, jak to jest, każdy psychopata rodzi się właśnie...
Jesteś psychopatą.
No, i no jak nie? A skąd to wszystko, skąd ten cały mrok w książkach? Skąd on się bierze? Wiesz, pisanie książek to nie jest łatwa praca i wymaga dużo czasu. I poświęceń.
A od kogo? A od czytelników.
Od czytelników,
tak, no tak, tak. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, program nazywa się Imponderabilia. Ja nazywam się Karol Pacierek, moim gościem jest autor książek kryminalnych.
Między innymi.
Między innymi pan Remigiusz Mróz. Chciałbym zacząć
zgadza
naszą
się,
rozmowę.
Zgadza się.
Jak na razie wszystko się zgadza.
Tak, panie redaktorze.
Ja chciałbym zrobić ukłon. Wyciszyłeś telefon?
Naturalnie.
Bo ja jeszcze nie.
Panie redaktorze, ja przychodzę tu jako profesjonalista.
Panie redaktorze, ja panu nie przerywałem.
Wyciszyłem również zegarek. Gdyby był pan uprzejmy zrobić to samo, byłbym wdzięczny.
Bardzo proszę. Otóż również a stukniemy się zegarkami? Chodź, pokaż.
Oczywiście możemy się stuknąć. Również jest to dosyć profesjonalne w tym biznesie.
Ja chciałem i teraz wszystko mi przeszkadza w tym moim założeniu pierwszym, bo
no
jest
dobra,
takie konto...
to zresetujmy.
Nie, 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 jest idealnie. Jest takie konto na TikToku, gdzie pan mówi, słucham tego podcastu do momentu, w którym autor zapyta swojego bohatera czy swojego gościa o dzieciństwo. Więc Remigiusz, jak wyglądało twoje dzieciństwo? Bo on robi coś takiego, że to trwa bardzo krótko, bo jest taki jeden podcaster, który zwykle zaczyna swoje rozmowy od pytania o dzieciństwo.
Czyli już możemy kończyć.
Ja chciałem po prostu zrobić ukłon, bo mnie to bawi, ale z drugiej strony zacząłem sobie myśleć, czy ja mam jakieś takie po prostu pytania, które ludzi już zaczynają drażnić, od których zawsze zaczynam.
Na 1000% masz takie pytania. Ale one się, myślę, przewiną. Dzieciństwo? Naprawdę? Chcesz wiedzieć o moim dzieciństwie?
Nie,
dobrze, opowiem ci.
Nie chcę wiedzieć o twoim dzieciństwie. Ja chcę wiedzieć o twoich mrocznych stronach.
A, no to właśnie dzieciństwo, nie? Wiesz, jak to jest? Każdy psychopata rodzi się właśnie...
Jesteś psychopatą.
I no jak nie? A skąd to wszystko, skąd ten cały mrok w książkach? Skąd on się bierze?
Przeprowadzi pan autor wywiad sam ze sobą, czyli zrobi syntezę wszystkich wywiadów.
No, ja to przychodzę przygotowany, stary.
Ja wiem, ale pięknie wyglądasz.
No dziękuję.
Ja wyglądam mniej, ale ja ubrałem, założyłem na siebie celowo Adidasa dzisiaj.
Włożyłeś.
Założyłem.
Włożyłeś.
Włożyłem, okay.
Włożyłeś.
Włożyłem Adidasa na siebie celowo, bo wiedziałem, że ty będziesz tak.
No, już ci mówiłem, że pierwszy raz zapowiadałeś, że włożysz garnitur.
Ze trzy rozmowy temu.
Cztery lata temu, no. Także trochę czasu minęło, ale rozumiem, że się...
Ale ja ciągle nie mam dobrego garniaka, wiesz?
Tak? A, bo no. Wcześniej była taka wersja, że musisz jeszcze zrzucić parę kilogramów, żeby to zażywało.
To mam ten jeden dobry garniak, do którego powinien zrzucić? Czy nie wiem? Że ja tak rzadko używam garniaków, że no...
No nie wiem, ale mam nadzieję, że to się kiedyś uda. No.
A chciałbyś?
Chciałbym, bo to by było śmieszne.
Okej, okay. To muszę jednak...
No nie, może nie. Może następnym razem,
dobra,
ale nie, za każdym razem mówimy, że następnym razem, więc ja już zwątpiłem w ogóle.
Ale wiesz, za każdym razem też nie wiem, jaka katastrofa przychodzi na świat
to
i
prawda,
przychodzi.
To prawda, bo jak ci przypomniałem, bo w ogóle tak. No, trzeba czasem ci przypomnieć o pewnych rzeczach.
Proszę.
Jako, że twoja pamięć jest
jaka?
Dosyć dziurawa.
Dosyć dziurawa.
To był eufemizm, ale no tak, więc jak się widzieliśmy pierwszy raz, no. To wybuchła pandemia.
Tak.
Jak się widzieliśmy za drugim razem, to wybuchła wojna w Ukrainie.
Tak.
Jak się widzieliśmy za trzecim razem, to było trzęsienie ziemi w Turcji.
W Turcji, to prawda.
Tak.
No, a teraz jest Sejmflix. Jest trzęsienie ziemi w Polsce.
Permanentne.
Permanentne. Ale publikacja naszej rozmowy, bo my to nagrywamy 25 stycznia, następuje dnia 28. Czyli w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
To nie rokuje dla nich zbyt dobrze. No dobra.
Nie,
powiedzmy,
nie,
bo to się nie stanie.
Zwykle po gdzieś się coś nie tak, po. A nie w dniu.
No tak
jednak.
I za granicą, chociaż nie no, pandemia to tak globalnie pojechaliśmy.
Wiesz co, jak czytałem opinię na Lubimy Czytać pierwszej części projektu Rize, to natknąłem się na taki komentarz, że widzę, że tam kolejny
który wierzy w pandemię COVID i te wątki tam rozpościera. No tak, i to była taka bardzo, chyba 1 na 10 było od razu. Przez to. No,
nie dziwię się.
No ale wiesz, no.
No tak, było trochę takich komentarzy rzeczywiście.
My opłacani przez Big Pharma.
Tak, no to ja nie miałem wyjścia, wiesz, to jest taka kasa, że to, jak miałem odmówić?
Nie, nie, nie.
Bo to była rzeczywiście powieść taka proszczepienna, no. To po prostu była zwykła propaganda Big Pharmy, no.
Ale przyjechałeś tym samym samochodem co rok temu, co mnie jednak trochę niepokoi.
Tak, bo nie chcę się afiszować.
Wiesz, okay. To jest rok, wiesz, to jest 12 miesięcy.
No tak.
Nawet ale więcej niż rok.
To nie mogę tak... Wiesz, naprawdę. Co mam zrobić? No to się Urząd Skarbowy zaraz przyczepi, no. I będę musiał ujawnić te wszystkie dochody z tych firm farmaceutycznych.
Myślisz?
No, stary, z samego Pfizera.
Ułaskawią cię przecież.
Może. To nie będę robił żartów na temat prezydenta i może
łaskawią. Ja myślę, że ciebie było. Nie, no trzeba, jesteś dobrym narodowym.
Trzeba generalnie, wydaje mi się, w każdym kraju żyć dobrze z głową państwa.
Tak,
szczególnie kiedy mamy takiego świetnego prezydenta jak w Polsce, bo wtedy jest no, po prostu...
W Polsce się dobrze żyje.
Dobrze się żyje, no.
A jak a rząd?
Ciężko mi przychodzi skonstruowanie tej myśli.
Na rząd jaki teraz mamy? Bo z poprzedniej władzy się śmiałeś.
Ja się śmiałem?
No, nie. No, były takie różne wtręty śmieszkowe.
Ty dałeś takiego clickbaita, że dlaczego obraża partię rządzącą. A ja tam nikogo nie obraziłem.
No wiesz, to jest twoje zdanie.
Aha, no tak.
No, czy w behawioryście nie było tam różnych takich...
To przecież to nie ja zrobiłem.
Przecież nie ja zrobiłem.
To ja jestem odpowiedzialny za to, jak wyglądają tablice rejestracyjne.
Ale jak Forst dobrze idzie na świecie, to a nie, no drodzy państwo,
a to tam trochę dołożyłem.
Forsta.
No nie, nie,
palcem, nie. Palcem pokazuję na ciebie.
Z behawiorystą miałem więcej wspólnego niż z Forstem. Tak poważnie mówiąc.
Personalnie. To, nie tak, lubisz gór.
Personalnie, no. dlatego napisałem 7 tomów w górach osadzonych, bo nie do widzenia.
7 tomów. No. Czy to prawda, bo nie czytałem tej septologii Forstowej. Czy to prawda, że pierwszy sezon to są 2 tomy?
Tak.
Książkowo?
Tak. Tylko, okay. Że są dosyć mocno zmienione, plus jest jeszcze dołożony taki dosyć duży, oryginalny wątek od scenarzystów.
W serialu?
Tak.
Więc... Od tak oględnie.
Praktycznie każdy. Znaczy cała ta jego przeszłość.
Ta krakowska.
Tak. O. Właściwie większość rzeczy, które tam się dzieją, są taką osią fabularną, to jest dołożone. No i jest trochę fabularnie pozlepiany.
Autor napisał tak sobie, my to zrobimy lepiej? My jesteśmy, proszę pana, z Netflixa.
No to słuchaj, to każdy tak myśli.
Proszę pana, my jesteśmy z Netflixa. No spokojnie, no panie Remigiuszu. Gdzie pan na razie publikował? Na Playerze, w TVN, w Polsacie?
No, co
my jesteśmy z Netflixa.
No, ja się trochę spodziewałem, że tak będzie zresztą w Netflixie, bo no, to jest dosyć logiczne i racjonalne, że takie będzie podejście. Ale w ogóle no, są dwie koncepcje ekranizowania rzeczy. Albo bierzesz materiał źródłowy i chcesz zrobić to wiernie, albo włącza ci się jakaś taka lampka w głowie, że ja umiem lepiej i wszystko
a to w takim
robisz właściwie na nowo.
Rodzi mi się pytanie, to jak jako widz i trup oczywiście oceniasz efekt finalny? Mówię o Forście.
Aha.
Froście, też znanym jako Frost.
Ja nie wiem, jak go tak
powieści Frosta, smaczne i proste.
jak oceniam? No w skali od 1 do 10 chyba nie ocenię, bo to byłoby zbyt trudne. No ja zrobiłbym go na pewno inaczej. To znaczy, wydaje mi się, że kuleje w paru miejscach, które można było dosyć łatwo poprawić. Trochę można było akcję inaczej poprowadzić, dramaturgię lekko zbudować.
Jakieś takie mniej okrągłe zdanie?
Mniej okrągłe?
Skonstruować?
Nie, no jest
kocham
w ogóle...
Kocham ciebie, ale mniej dyplomatycznie.
Nie, no rzecz polega
obrazki
na tym...
są piękne, to mogę powiedzieć absolutnie.
Tak, nie, no w ogóle...
Obrazki gór przepiękne. Aż trudno uwierzyć, że to Tatry. Czasami, nie żartuję.
No nie zawsze to są Tatry, więc w sumie...
Mówisz serio?
No. Niekiedy.
Nigdy nie wierzcie.
Ale nie, no tam, gdzie widać te najwyższe góry, to rzeczywiście są Tatry, aczkolwiek różne były lokacje, bo była i Szczawnica, można łatwo ją poznać i trochę na Słowacji było kręcone. No w każdym razie...
Ale na Słowacji też mają Tatry.
Też mają, nawet te same, tylko że z drugiej strony, jakbyś tak patrzył.
I to jest w ogóle dla
ciekawa
mnie
ciekawa rzecz, nie?
To jest dziwna rzecz, że można się czymś jednak, że Polacy się potrafią podzielić.
Tak, i aczkolwiek nie było łatwo, ale nawet mają więcej tych Tatr niestety, no i mają wyższe szczyty niż nasze. Więc to jest trochę niesprawiedliwe. Ale wracając do Forsta, no wydaje mi się, że głównym takim elementem, który zadecydował o tym, że to się nie do końca klei, jest to, że tam jest 6 odcinków i każdy z tych odcinków ma po mniej więcej pół godziny z hakiem. Znaczy napisy lekkim są bardzo hakiem, długie.
Bardzo długie są też 60.
Żeby było 40 tam i więcej. Ale no to rzeczywiście tu wydaje mi się, że powinno być więcej. Jak wsadzamy już dwa tomy...
A że ty chciałbyś godzinne odcinki pewnie, tak?
No, albo jeżeli już robimy takie krótkie, no to rzeczywiście trzeba by ich zrobić więcej, bo tam po prostu za szybko akcja pędzi. Jak na mnie. No, ja tam nie mam w ogóle...
Powiedział to!
Momentu.
Mamy to na taśmie! On to powie... To jest prawda.
Ale to, słuchaj, no to wystarczy obejrzeć, żeby
widzieć. O mój Boże. I to ty to mówisz.
No to mówiłem wcześniej, że chodzi o budowanie pewnej dramaturgii.
Człowiek,
no to
który galopuje rozumiem. Jednak.
Ale to twoim zdaniem galopuje.
Moim zdaniem,
jak ty sobie czytasz jakiegoś Faulknera i tam po prostu przez 500 stron nic się nie dzieje, a później bierzesz mniej na 20 stronach, są trzy wydarzenia, to sobie myślisz, o, on zapierdala, no spokojnie.
Znaczy coś innego się dzieje.
No tak, nie,
przelatuje
no w ogóle...
wtedy wzrokiem po stronie.
To bardzo miło z twojej strony.
Tak, ale to nie, się dzieje podświadomie. Super. Ja nie mówię o tym
no,
jako...
No dobrze, no mógłbyś trochę tego kunsztu literackiego tam zlizać z tej strony, ale skoro nie chcesz, to,
spróbuję.
To nie ma sprawy.
To jest niehigieniczne taka iPada lizać.
No to ja zamknę oczy może w ogóle.
Ostatnie, no, więc, co pamiętam, to przejście z Nataszą do 0.0.000 podjął ciężko.
Czy ja muszę tego słuchać?
Ziomek, czy musiałeś to napisać?
No musiałem, właśnie o to chodzi.
Mówię tutaj o operacji Mir, ale to...
No tak, to ta jest na razie najnowsza część. Książka.
Na razie najnowsza.
Przecież jak publikujemy 28,
czekaj, która
to
jest
już...
godzina?
No nie. Aż takich ciosów mi nie serwuj, bo się nie podniosę.
No przecież to są tylko żarty. Ale z drugiej strony, dzisiaj rano rozmawiałem ze znajomym, który chwalił mi się, że pisze pracę doktorską. Swoją drogą gdzieś tam z takich prawniczych rewirów.
O, to współczuję.
Tak, tak, tak. Pokazał mi tylko tam zrzut z Worda, że 400 stron. Na co ja mu odpisałem, że za 2 godziny przychodzi do mnie Remigiusz Mróz i on takie 400 to jest w stanie wykaszleć przed śniadaniem, nie?
Co najmniej.
No dokładnie.
No, nie no, swój doktorat pisałem tak za 2 tygodnie. To nie, nie.
To no to
jest
nie
jednak
są,
poważna
to
rzecz.
To jest poważna rzecz. Tak. To ktoś musiał później...
No, ale dobra, o czym ja mówiłem?
O Forście jeszcze.
O krytyce Forsta, tak? Mam dalej, żebyś miał później z tego jakiś lead i clickbait. Nie, ale w ogóle mam do ciebie prośbę, żebyś nie robił politycznych, bo dwie ostatnie rozmowy dałeś baity polityczne. Mhm. Raz, że obrażam partię, a później, że coś też
ktoś
było.
Ktoś pukał? No, słyszałeś jakieś stuki w telefonie?
Cały czas jakieś dochodzą do mnie.
Nie ma problemu, więc, mogę zrobić inne.
Muzyka jest też
to
fajna.
Musisz przynajmniej powiedzieć, no nie wiem, coś w stylu...
O, coś kontrowersyjnego.
Musi
A
być
co,
coś
co
kontrowersyjnego.
Kontrowersyjnego. Nie widzisz, nawet nie wiesz, bo...
Wiesz,
tych kontrowersji
ja mam wrażenie, że podcasterzy różnią się na takich, którzy mają swoje obszary tematyczne, które ich interesują i takich i w ramach trochę tych obszarów się poruszają. Na przykład żurnalista kocha pytać o takie rzeczy, które później są cytowane na putelku, to są życie osobiste i tak dalej. A mnie to nie interesuje. I przez chwilę mi przeszło przez myśl, żeby cię o to zapytać, ale szczerze...
Widziałem to w twoich oczach.
Właśnie szczerze, nie interesuje mnie to. Jakby po prostu życzę ci dobrze, ale I don't care, nie? Więc to
nie chcesz być na putelku.
Nie. Żyje mi się bez tego dobrze. Ta polityka mnie faktycznie ciekawi, dlatego o nią bym cię zapytał. I to nie jest po to, żeby zrobić z tego tytuł. Tytuł to ja sobie zrobię z tego, z czego będę chciał sobie zrobić
Zrób
tytuł.
Zrób z czegoś najgłupszego, na co wpadniesz po prostu.
Po prostu w tego, no. Tak. O.
I dobrze.
A wiesz, a poza tym z tobą jest tyle rozmów, tyle wywiadów, że to też wymaga jakiejś takiej kreatywności, żeby przyciągnąć widza do kolejnej, bo ja mam nadzieję, że ta kolejna też będzie jakoś ciekawa dla widzów, zwłaszcza tych, którzy cię znają. No a jednak umówmy się, produkowałeś nie tylko dużo treści pisanej, ale też treści mówionej, no.
No
teraz patrzysz na mnie tym twoim wzrokiem autora. No tak. Dobrze. A jeszcze najbardziej lubię, jak w wywiadach robisz
tak, Karolu.
A zrób tak, jak robisz czasami.
A nie, to zrobię z zaskoczenia, bo okay, tak dobra. Się nie spodziewał. Tak.
Mówię tutaj o takim dotknięciu palcem wskazującym policzka.
Zrobię.
O, ja mam wrażenie, że on wtedy bada sobie tak delikatnie puls, czy wszystko okej. Okay. Czy jestem spokojny?
No dobra.
Czy wszystko okej. Ale tak zupełnie, jednak wracając do polityki, pieprzyć to. Nie, do Forsta.
Do Forsta.
Do Forsta.
Mieliśmy Forsta jeszcze przerobić. Muzyka jest fajna.
Jest
fajna. I to jest właściwie jedyna rzecz, no bo są takie ekranizacje, w których mam trochę do powiedzenia i jest taka jedna, w której nie miałem nic do powiedzenia.
No to powiedz.
To już możesz pozgadywać, które są które. Natomiast jeśli chodzi o Forsta, jedyne co, z czym się do mnie zgłoszono, to właśnie był ten... ta sfera muzyczna. I tam miałem okazję coś dorzucić od siebie. Natomiast wszystko inne było, działo się poza mną. Okay. Więc nie miałem tutaj wiele do gadania. Dlatego jak widzę te wszystkie komentarze, jak mógł pan pozwolić, jak to, to myślę, że sobie na każdy będę odpisywał, że nie miałem z tym nic wspólnego. No nie, to za bardzo nie da rady.
W jaki sposób działa technicznie odsprzedaż praw do ekranizacji z twojej strony?
A różnie, to zależy na jakim etapie rozwoju pisarskiego jesteś.
W tym przypadku.
Bo ja prawa do Forsta sprzedawałem chyba w 2016 roku. No to jeszcze właściwie nie miałem, to w ogóle były pierwsze prawa, które sprzedałem. Bo pamiętam, że zadzwonił do mnie wydawca i się pyta, czy siedzę i tak dalej. I mówi, że słuchaj, bo skontaktowała się z nami agentka Borysa Szyca i on by chciał kupić prawa do Forsta. Co? Proszę, słucham? Wiesz, to w ogóle była inna rzeczywistość i nawet mi się nie śniło, żeby w ogóle zacząć temat ekranizacji z kimkolwiek. A nagle tu ktoś dzwoni do wydawcy i sam... No bo przegapiłeś, no.
Ale nie, no jak przegapiłem? No. Widzę, że się stukasz, no jest wszystko pięknie. Widzę, że się stukasz. Remigiusz wewnętrznie.
I z tego możesz lida zrobić.
Jeszcze nie wiem. Kontynuujmy. Musimy wejść głębiej.
Więc to w ogóle był kosmos wtedy. I pamiętam, że spotkaliśmy się w Charlotte z Borysem i z agentką rzeczywiście i z moim wydawcą. I wtedy to w ogóle tak było, że dzieliłem prawa między wydawcą a siebie. Teraz wszystkie prawa są już przy mnie, te ekranizacyjne, ale generalnie jak zawierasz taką umowę na wejściu na rynek, to zazwyczaj wydawca ma te prawa, bo do niego należą wszystkie prawa zależne do utworu. No i u mnie było tak 50-50. No i w ogóle nie mieliśmy generalnie pojęcia, jak konstruować te umowy, co tam trzeba zawrzeć. No teraz na przykład wiem, że żeby mieć swoje nazwisko na początku serialu, no to musisz mieć napisane, że jesteś w napisach początkowych. Przez tyle i tyle sekund, że nie można tego przewinąć, że nie ma tej opcji skip na Netflixie na przykład. Wszystko to musi być napisane. I jakim fontem? No, jeżeli nie ma napisów, to co wtedy? I tak dalej, i tak dalej. Wtedy w ogóle nie miałem pojęcia, jak wygląda umowa ekranizacyjna, no więc w sumie podpisałem to, co było.
Czy dzisiejszy Forst jest pokłosiem tamtej umowy, tamtej sprzedaży?
Tak, okay. Bo my przez 5 lat byliśmy w innej platformie streamingowej i tam co roku była wersja, że dobra, to w następnym roku robimy tego Forsta, w następnym. Tam było, nie przesadzając, 10 wersji scenariusza. No i nic z tego nie grało. No jak się opcja skończyła tam u tamtego streamera, no to poszliśmy do Netflixa i tam to się wszystko wydarzyło. No ale to wciąż jest na kanwie tamtej oryginalnej umowy, która po prostu jest przedłużana dalszą opcją, więc formalnie nie miałem nic do gadania. I tak miałem dosyć duży wgląd to, co się tam działo w produkcji i na planie. No i tak już właściwie po pierwszych dailiesach widziałem, czyli tych codziennych zrzutach z planu,
jaki tej surówce. To są dailiesy. Wiesz, taśmy, ogniskowo, obiekty. Ari, red. Ja wiem wszystko. Okay?
Pięknie. Pięknie skwitowałeś.
Więc jak te dailiesy spłynęły do
ciebie? Tak, jak spływały, to tak widziałem, że jest dosyć mało scen i są dosyć krótko kręcone. I zastanawiałem się, jak oni to kuźwa pomontują, żeby to miało ręce i nogi.
W sensie brakowało ci mięsa?
Brakowało mi mięsa, no. Okej. Okay. I byłem przekonany, że po prostu będą jakieś dokrętki później w Warszawie, bo może w Zakopanem mają tyle czasu, to sobie wnętrza będą robić gdzie indziej, albo jakiś voiceover, albo cokolwiek. No, ale okazuje się, że ta surówka to właśnie było już to mięso, które trafiło do serialu. No i tam, no nie wiem, czy masz takie wrażenie, ale mnie się czasem wydaje, że oglądam tak trochę teledyskowo robiony serial, że są takie, jest bardzo szybki montaż, bardzo krótkie ujęcia, przez co właśnie trochę prowadzenie akcji. No, jest ciężkie przy takiej koncepcji. Plus wydaje mi się, że ten scenariusz jest dosyć ciasno napisany, żeby zmieścić dwa tomy i jeszcze jedną historię. To, to wszystko się tak nakłada, no, że ten serial robi się po prostu zbyt dynamiczny.
On nadrabia obrazkiem, to na pewno.
No bardzo, bo te ujęcia są przepiękne. Co naprawdę ładne.
Aktorsko jest w porządku, to zdecydowanie.
Rozumiem, no ty byś to lepiej zabrał.
Zabrał. Ja bym więcej z tej kupki pieniędzy zabrał. Rozumiem, że Borys jest też koproducentem. Mhm.
Czyli... No, on jest nawet głównym producentem.
Głównym producentem.
No tak, tak.
Nieźle, Borys.
Tak trzeba żyć.
Tak trzeba żyć. No bo przecież, to zaraz, to jeżeli ty się cieszyłeś z tego, że Ford sobie dobrze radzi za granicą, to on się dopiero cieszy, no bo
no, jednak się cieszy bardziej.
Awansem niemal gwarantuje już pewnie robotę kolejnych tomów, nie?
No, myślę, że tak, bo
to żadna, te wyniki... To żadna tajemnica do zdradzenia, na pewno już
te wyniki są kosmiczne.
10 milionów teraz, nie?
Teraz jest 10 milionów, no, 10, po 10 dniach emisji.
Wyjaśniając, 10 milionów odtworzeń, czy 10 milionów unikalnych widzów, jak to jest liczane?
Nie, na wiem, nie wiem, jak Netflix to liczy.
Okej.
Okay. No unikalnych chyba, bo jak...
W sensie unikalnych kont.
No tak. To jest dużo, a godzin spędzonych przy tym serialu jest ponad 40 milionów. I to jest sporo, bo on trwa 4 godziny. Jakkolwiek trudno w to uwierzyć, cały runtime tego serialu to są 4 godziny.
Czy to jest długi film?
18 minut.
Co ty gadasz? No,
to jest niesamowite. Także widać, że ten odsetek ludzi odpadających jest bardzo mały.
Okej.
Okay. Wbrew wielu komentarzom, które są w necie, że po pierwszym odcinku tam zostawiłem to, to rzeczywiście jest tak, że dużo osób musiało to kończyć, skoro tak to wygląda.
Mm. A który rynek poza polskim najlepiej siadł?
Ukraiński... Czeski, to generalnie ten nasz region tak poszedł pięknie. Okay. No ale fajnie też się oglądał w Wielkiej Brytanii i w Stanach, co w ogóle było niesamowitą niespodzianką. No ale generalnie no, robotę zrobiła Polska, bo fakt, że serial się pojawia i później nagle masz całą falę ludzi, którzy zaczynają oglądać i klikają na to, buduje algorytm, który później się tam, wiesz, popycha ten serial w górę
Netflix
na innych.
Jest trochę jak YouTube pod tym względem, niestety. No tak. Znaczy niestety. Dobrze dla tych produkcji, które sobie radzą dobrze, gorzej dla tych, które właśnie mają słaby start. No i tak. To jest ta wola algorytmu. Ale ty też trochę budujesz tak kolejne książki chyba, no nie? W pewnym sensie, w takim dużym uproszczeniu. Ja tak sobie interpretuję, że pisząc książki w seriach, no to i trochę trudno jest skoczyć, nie wiem, w drugi, trzeci tom danej, na przykład Operacji Mir, nie znając zupełnie projektu Risa, wydaje mi się, że przywiązujesz też trochę widza, czytelnika w taki, wiesz, pośredni sposób do siebie, do swojej twórczości. No bo gdybyś pisał cały czas rzeczy zamknięte, w sensie jeden tom historii o czymś, to gdyby ktoś przeczytał jedną taką książkę i stwierdził, że jest fajna, ale potem przeczytałby kolejną z zupełnie innej bajki o czymś innym i stwierdził, że jest mniej fajna, to nie miałby już tego powodu, by wracać. A tutaj, wiesz, no, Chyłka, Forst, to są takie rzeczy, które sprawiają, że ludzie po prostu z tobą są, a do tego możesz sobie robić oczywiście rzeczy poboczne, tak jak z Pierwszej Piłki, bo to chyba nie będzie seria raczej, nie? Czy będzie?
No, ze mną nigdy nie wiadomo.
Właśnie, poszło.
Nie, ale to ciekawe, co mówisz, bo na przykład pod względem finansowym bardziej się opłaca wydawać takie standalone'y. Zdecydowanie. To nie ma porównania.
Jak
jeśli
duża
chodzi
jest
o sprzedaż?
Różnica w nakładzie?
Nie,
mówię... Przelicznikowo nawet. Razy dwa, razy trzy.
Znaczy, jeśli chodzi o pierwszy tom, jakiś standalone, no to jest mniej więcej to samo. Ale to jest tak, że zawsze każdy kolejny tom ma mniejszą sprzedaż, no bo jeszcze ludzie odpadają po prostu. Tak. Więc to jest trochę mniej opłacalne.
Ale też łatwiej się chyba pisze, nie?
Łatwiej się pisze, no bo już znasz bohaterów, więc im dłuższa jest seria, tym jest niższy ten próg wejścia dla mnie na samym początku. I...
To jest trochę jak chyba... I dlatego właśnie to jest jak z serialami, bo też łatwiej się pisze kolejne sezony serialu. Mówię o takim normalnym, wiesz, 8-9-sezonowym serialu, który gdzieś tam już zakotwiczył się w świadomości widzów. Mm-hmm. Tych widzów może być mniej w tych nowych sezonach, ale suma widzów wzrasta, no bo wiesz, ktoś usłyszy i zaczyna czytać od początku. I
no gdzieś tak, tam to prawda.
Jakąś taką sumę chyba też robi.
To prawda, prawda. Chociaż przy serialach może bardziej niż przy książkach, no bo mają w ogóle większy zasięg i potencjał taki viralowy, że jak coś się dzieje, to rzeczywiście ludzie będą dochodzić i bardziej masowy charakter, w tym sensie, że książki jednak nie mają takiego zasięgu.
No poza wyjątkami, tak.
No tak.
Tak.
No nie, no ja to robię głównie dlatego, że sam się przywiązuję do bohaterów. No to co mówisz o przywiązaniu czytelników, to nawet nie wiem, czy mam to gdzieś z tyłu głowy, jak siadam do pisania kolejnego tomu Forsta czy Chyłki. Ja po prostu muszę wiedzieć, co tam się dzieje dalej. Bo mnie to autentycznie ciekawi, jakby to byli twoi najlepsi znajomi, którzy gdzieś zostawiłeś ich w pewnym momencie i później jest czarna dziura i nie wiesz, co się dzieje.
Więc a jako, że nie potrafisz
po prostu dać im spokój albo ich zabić.
No czasem mi się zdarza.
Czasem się zdarza, ale zabić albo wtrącić do więzienia na zawsze, to otwarte zakończenia pomagają w takim powrocie, nie?
No tak, ale nawet jak jest zakończenie zamknięte, to i tak sobie myślisz, no dobra, ale co było dalej tam? I tak to jest, jak się zżywasz z postaciami, to one sobie biegną dalej bez ciebie trochę. Na przykład tak miałem z Forstem, no przecież ja tę serię kończyłem chyba ze 3 razy, no. Przecież to miała być trylogia, powiedziałem, że basta i koniec w ogóle. Później
mam ci przypomnieć słowa Leszka Millera?
Pentalogia, no nie, no to jest wiadomo. No. Więc teraz już się nie łudzę chyba co do żadnej książki. Jak mi pytasz z pierwszej piłki, no nie wiem, no może to być tak, że pewnego dnia sobie stwierdzę, ach, jednak bym dalej to pociągnął. No, tym bardziej, że historia żyje i nie ta, i nie tylko ta, bo no, przygotowujemy te wszystkie tam treatmenty i tak dalej do ekranizacyjne z pierwszej piłki też, więc cały czas mam z tym jakiś mniejszy lub większy kontakt. Więc też nie mogę o tym zapomnieć.
No nie. Powiedział bardzo takim głosem jak pułkownik.
Tak jest.
Mam przysłowie. Chińskie chyba, okay. A jakieś tam przysłowie, które chciałbym zacytować. I pytanie z niego wywieźć. A potem przejść do polityki. Dlaczego obrażasz?
Ja lubię pana prezydenta. Gdyby mi się coś kiedyś działo, to proszę o tym pamiętać.
To tutaj, może do tej.
Proszę pamiętać, panie prezydencie, gdyby kiedyś mi się coś przydarzyło pod względem prawnym, że pałam do pana ogromną sympatią i szacunkiem.
A gdybyś został ułaskawiony, też
przyszedł... Ja w ogóle tego nie mówię pod kątem ułaskawienia.
Ale gdyby, to też byś przyszedł.
To byłbym zadowolony.
Ale przyszedłby się też przytulić?
Oczywiście, że tak, jakby mnie wpuszczono.
Jakbyś się przytulił do pana prezydenta.
Ale to było piękne. To był taki miły moment. No, on ten Mariusz Kamiński, że tak się wtulił w niego, tak. No po prostu pełne wzruszenie. No.
No ale wiesz, tyle dni... Nazwijmy to głodówką.
Nazwijmy.
Bo tak było nazywane.
No, widzisz, a mówi się, że polska polityka to jest taki szambo, że trzeba takiego chwytstwa. A tu proszę, jakie obrazki. No,
klasa.
Po prostu czysta miłość. W sensie chrześcijańskim, żeby nie było.
Tak, oczywiście. No tak, 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 tak. No i też jednak duże poświęcenie panów.
Kogo?
Kamińskiego i Wąsika, znanego też jako Wąski. Już parę razy na pasku było opisane jako Wąski. Tak. Kamiński i Wąski. No, już kilka telewizji się rąpnęło. Wąsik oczywiście, no, że jednak wiesz, ta głodówka, no ona się odbiła. Aha, na ich wizerunkach to było widać, że oni no realnie
było widać, rzeczywiście. Tak,
taki
tak.
Trud. Moim zdaniem dość taki trud opozycyjny. Zapis rysu takiego solidarnościowego. Ja to widziałem.
Tak, to jest po prostu to współczesny Rejtan, można tak powiedzieć. I myślę, że zapiszą się na kartach polskiej historii.
Tak, a my jako współcześni Stańczycy mamy nadzieję, że jesteśmy z dala od szubienicy, ale się zarymowało. Więc teraz przechodzę do tego
przysłowia.
Uwaga, czytam. Mężczyzna, który obwinia innych, ma jeszcze przed sobą długą podróż. Mężczyzna, który obwinia siebie, jest w połowie drogi. Mężczyzna, który nie obwinia nikogo, jest u jej kresu. I chciałbym cię zapytać, na którym etapie swojej podróży jesteś ty, Remigiuszu Mrozie?
A gdzie ta podróż w ogóle ma...
Życia.
Życia. Właśnie tak było o tej drodze, ale nie wiedziałem, dokąd to zmierza w ogóle.
No nie, no na jasło, no. Aha.
Nie,
w drodze życiowej.
To chyba jestem na środku. Chociaż ja wiem. Nie wiem, ja w ogóle staram się nie obwiniać nikogo o nic.
No, to już bliżej końca.
No tak, no ale jeżeli już kogoś, to zazwyczaj siebie. Mam taką przypadłość, co może nie jest super pod względem psychologicznym, bo wszystko bierzesz na siebie. No, typu jak jest sytuacja z Forstem, że na przykład jest serial, z którym nie miałem nic wspólnego. I widzę jakieś negatywne komentarze, no to nie biorę tego pod kątem scenarzystów, czy producentów, czy tak dalej, tylko tak trochę ad personam, mimo że już jestem 10 lat na rynku i trochę tych różnych hejtów spłynęło.
11.
O. Rzeczywiście. No, to dalej mam taki, zawsze mam takie pierwsze wrażenia ad personam.
Mam cały czas.
Okay. Dopiero później muszę sobie usiąść, pomyśleć, a nie, dobra, no ja tego w ogóle nie robiłem. Poza tym są różni ludzie, są różne gusta i to, że przeczytam jakąś opinię w internecie, to nie znaczy, że to jest prawda objawiona, obiektywna. Poza tym jeszcze nie znam motywacji i tak dalej, i tak dalej. Ale więc ogóle, nadal sobie muszę to tłumaczyć.
W ogóle mam wrażenie, że tobie się ostatnimi czasy, tak jak parę lat temu, obrywało ci się za pisanie częściej, to teraz częściej ci się to obrywa za ekranizację.
No trochę tak.
W których masz mniejszy udział.
No tak, praktycznie zerowy. No ja tam mocy decyzyjnej, nawet jeżeli jakaś mi przysługuje teoretycznie, to i tak z niej mało korzystam. No bo musiałbym tam być na bieżąco w tym. Czytać scenariusze za każdym razem, jak spływają, a tych draftów, wiesz, ile tam się mnoży. No musiałbym bywać na planach i tak dalej, więc nawet fizycznie to jest dla mnie niemożliwe. A poza tym...
Ale chciałbyś to robić?
Nie, no w ogóle właśnie. Ja, dla mnie to jest mało przyjemne. Chciałbym kiedyś scenariusz napisać do jakiegoś serialu, niekoniecznie adaptacji, tylko z takim zastrzeżeniem, że ktoś dałby mi wolną rękę, bo co po tym, że ja napiszę dobry scenariusz, jak później pójdzie na górę i ktoś tam stwierdzi, nie, to w ogóle nie ma sensu.
Ale scenariusz, to jest ciekawe, twoje książki trochę są tak napisane, przynajmniej te, które ja znam, że laikowi wydaje się, że adaptacja ich to nie jest trudna rzecz. No trzeba oczywiście skrócić, trzeba trochę wyjść poza syndrom mroza, czyli początek bardzo intensywny, a potem to się już zwykle trochę rozwadnia, żeby się gdzieś tam...
O Jezu, tak to się mówi o każdym pisarzu, który się zajmuje thrillerami i kryminałami.
Ale wiesz...
Wszyscy tak mają takie opinie na Goodreads.
Okej, ale to nie jest wrzutka jakby w twoim kierunku personalna, tylko ten właśnie ten środek książki to jest clue, bo właśnie zawiązanie akcji na początku, czyli jakiś tam pomysł unikatowy, który się urodził w głowie pisarza, to wiele osób ma i częściej udaje się go nawet przelać na klawisze MacBooka, no, nie? Ale potem, żeby utrzymać tę uwagę przez kilkaset stron i żegnając się i kropiąc wodą święconą jeszcze doprowadzić do rozwiązania akcji w taki sposób, żeby się wszystko posklejało, to potrafi niewielu. Rozwiązanie sobie zostawmy, bo to jest taka rzecz najbardziej... Różnie to można rozegrać, ale ten środek, to mięso, to jest właśnie ten styl, dla którego się czyta. Jak powiedziałem ci chwilę wcześniej, że ja mam z operacją Mir też trochę mam, ale tam w ogóle próbuję te linie czasu zrozumieć. Nie jest to takie proste, stary, no po prostu na początku. Więc...
No też nie miało być proste, bo tam chodziło o to.
Mój mechanizm obronny sprawia, że ja trochę zaczynam przelatywać nad tym. Nie? I myśląc sobie, że kurczę, przecież ty i tak mi to za 200 stron po prostu wyjaśnisz.
No nie, to tak na wielu książkach można się tak wyłożyć i wielu się tak wyłożyło.
Okay.
Nawet kolegów pisarzy, którzy właśnie z takim założeniem wchodzili w książki. I była taka grupa, która swego czasu tam mocno krytykowała moje książki. I pamiętam takie recenzje, które właśnie były... Na przykład najbardziej mi w pamięć zapadło, jak jeden z kolegów po biurze napisał, że... jest pewna bohaterka, która została zgwałcona i w następnej scenie już w ogóle zachowuje się, jakby nic się nie stało. W ogóle ten mróz, co on pisze, nie potrafi w ogóle napisać jakiejś traumy i tak dalej. No więc gdyby ten kolega czytał uważnie i przeczytał do końca, to by się dowiedział, że ta bohaterka nie została zgwałcona. Tylko, no, nie będę już wchodzić w szczegóły. W każdym razie chodziło o to, że to się nie wydarzyło.
Okay.
Ona była tego doskonale świadoma, bo to było świadome działanie z jej strony. No tylko, że trzeba było czytać uważnie. I po prostu liczba takich recenzji, które wynikały z braku uważnej lektury, po prostu była porażająca. Ja w ogóle tego, wiesz, pierwszy raz o tym mówię w ogóle, bo nigdy na to nie reaguję. Ale lubię takie recenzje, bo później mam ten wentyl bezpieczeństwa. Myślę, no dobra, to może trzeba było przyznać. I często w moich książkach jest tak, że zupełnie na odwrót, że ten środek właśnie to jest ten moment, kiedy następuje jakieś przełamanie konwencji albo kiedy wydarza się najwięcej. No ile ludzi, tyle opinii. Plus no ja napisałem 60 książek, no to wiesz.
70 prawie.
70 gdzie? 70 to jutro będzie dopiero.
No. Cześć, która jest godzina? W ogóle dziś jest finał Wośpu, a jest licytacja dedykacji kolejnej części Chyłki, tak?
Tak, jest. Widziałem nawet, że na Imponderabilia grupie
jest.
Ktoś wrzucił, tak,
był. No już, Dawid, już dawno poza moim zasięgiem finansowym.
Dawid Podsiadło, badminton, 35 tysięcy 100.
Badbington.
Badbington.
Padel. Mówmy, chuj, ping-pong. Paletka.
Tak jest. Kometka.
O, kometka właśnie. No.
Więc widziałem, że ktoś zrobił takie zestawienie, że była ta sama podobne cena. Kwoty, no. Tak, 35-100 chyba. No fajnie, to jest duża kasa.
A my byliśmy z Afryki w ogóle.
A wy właśnie byliście z Afryki.
A, no, bailando.
Się sfrajerowałem.
Nie no, bardzo dziękuję, to było super miłe.
No, ale mogłem coś skasować, zobacz, ale ile to chodzi. Słuchaj, jakbym tak kasował za każdą dedykację tyle kasy?
To byś miał jeszcze więcej pieniędzy,
nie,
po co ci?
Nie, tego nie zauważył. Nie, w każdym razie trochę tam uzbieraliśmy na pośp. W poprzednich latach też były jakieś takie aukcje za około 40 tysięcy chyba.
Bardzo pięknie. Za
raz była bohaterka w chyłce, za drugim razem była para bohaterów. Fajnie, fajnie.
A wystawiałeś się kiedyś na licytację jako kompan do kolacji?
No nie, już kilka takich propozycji było, ale jakoś dla mnie zbyt dziwne.
Bo mnie się to zdarzyło raz w przeszłości, tak? I w tym roku też. Nie dla WOŚP-u akurat, tylko przez Szkołę Główną Handlową jest taka licytacja organizowana i po pierwszym, tak, bo pamiętam, że byłem zdenerwowany wtedy, wiesz, kto to wygra, nie, i co się będzie działo i jak bardzo to będzie niekomfortowo. Okazało się, że było mega miło, było super komfortowo. Bardzo miły czas spędziliśmy z osobą, która wygrała, i w tę sobotę też idę na realizację wykonania zadania.
Aha. Pięknie to ująłeś.
I mam nadzieję, że będzie miło, i raczej jestem przekonany, że będzie miło. Dlatego jestem ciekaw, czy ty nie.
Nie, no to jest cykałeś dla mnie zbyt dziwne. Zbyt dziwne, tak. Zbyt niekomfortowe.
A czego byś się najbardziej obawiał na takiej kolacji? Załóżmy, że ja mam tyle pieniędzy, że wygrywam. Daj już te 40 tysięcy, już krwawicy po prostu wydaję. Blik, pin zielony, przelewam i mówię, dobra. Teraz już mi się nie wywiniesz, Remigiusz.
Nie, ja się nie obawiałem niczego takiego konkretnego, bo to jest bardziej taka irracjonalna obawa. Mm-hmm. Taki dyskomfort na samą myśl o tym.
Przychodzi taki
to ktoś. Jakieś takie dziwne się wydaje. Poza tym,
nie wiesz, byłeś nigdy na randce? Pierwszy raz?
Nie, nigdy. Nie,
nie nigdy nie byłem na randce.
Jakoś zawsze ten etap pomijałem.
Wiadomo.
W każdym razie, nie wiem, ja w ogóle się czuję niekomfortowo w takich sytuacjach. Znaczy, okay. No... To zakłada, że jesteś jakąś osobą uznaną, z którą, no nie wiem, ktoś chce...
Poprzebywać.
No nie wiem, dziwne mi się to.
Ale spotkania autorskie są okej. Okay. Tak. To jest dokładnie to samo, tylko więcej osób
tylko
patrzy.
Za darmo.
I więcej osób patrzy. Dwie osoby coś robią, a więcej osób patrzy.
Nie, no jest to samo faktycznie, ale nie wiem, mam jakąś barierę psychologiczną.
Nie, no spoko. To po prostu uważam, że...
Nie, no ty mi się bardziej do tego nadajesz. No.
A ja ci się bardziej
Ja bym mógł na przykład wylicytować wspólne czytanie książki, że siedzimy sobie po prostu
w ciszy?
Koło siebie, tak, czytamy sobie książkę. To by mi się podobało.
A jaki, ale to wtedy trzeba godziny określić. Ile godzin?
Ile godzin? No tak co 2 godziny, żeby nie było jakieś tam...
Właśnie, ile czytasz dziennie?
Dziennie? Czekaj, policzę. Tak, no. Parę godzin mi schodzi na pewno, bo ja tak siadam...
Co, codziennie?
Codziennie. Ja nie umiem bez czytania. Tak samo jak nie umiem bez pisania, tak samo nie umiem bez czytania. Tylko, że to zależy, o której skończę robotę. Jak mam trochę więcej rzeczy na głowie, no to siadam powiedzmy o 23:00, czytam tak mniej więcej do 2:00, ale staram się siadać wcześniej. No im dłużej czytam też, tym bardziej jestem wyciszony i spokojny. I co ciekawe, tym lepiej mi się pisze następnego dnia. Znaczy zauważyłem taką przez te wszystkie lata dokładną zależność, że liczba godzin spędzonych wieczorem czy w nocy na czytaniu przekłada się na to, jak dobrze mi się pisze rankiem. Jak przeczytam za mało, to później jakoś mi się słowa nie bardzo kleją.
Znowu, nie potraktuj tego jak...
Kurde, więcej tu nie przyjdę.
No weź. Jestem
Dawaj.
Ciekaw po prostu.
Dawaj.
I w przypadku seriali, choć tych chyba mniej, bo tam jest więcej czynników zewnętrznych, które wpływają na efekt finalny, ale w przypadku książek, nie tylko twoich, ale ty tutaj jesteś, więc tobie to pytanie zadam. Czasem czuję bardziej niż wiem, że jesteś na świeżo po obejrzeniu jakichś filmów, seriali, po przeczytaniu jakichś książek. Po prostu te inspiracje widać dość
ja też
czytelnie.
Tak mam. W trakcie czytania innych.
A w trakcie pisania swoich nie zauważasz?
Nie, nie w trakcie pisania nie.
Czasem mam takie wrażenie...
W trakcie redakcji jestem czasem w stanie, nawet nie po tym, co się dzieje, ale w jaki sposób się dzieje, jestem w stanie stwierdzić, co czytałem i co oglądałem.
No właśnie. I wydaje mi się, że czytelnicy też to widzą. Przynajmniej mnie zdarza się to widzieć bardziej czuć niż
znać te wszystkie seriale i filmy, które ty oglądasz, no bo nie oglądamy tego samego, nie siedzimy obok siebie na kanapie, choć bardzo chciałbym.
Ja też. Wiesz,
pod jednym kocykiem.
Ale jeszcze wszystko przed nami.
Netflix and chill. Mhm. Mm. Taki, wiesz, telewizor. Oh. Barolo.
O, teraz już się zaczynam rozmarzać.
No widzisz, mieliśmy dźwiękiem.
To jest ten element.
A te impo miało być dźwiękiem.
Miało być, rzeczywiście. Popatrz, o tym akurat pamiętasz, no. Ale nie, no pomyślałem, że jak Radek przyszedł na abstynencję, no to ja też nie mogę się tu wyłamać.
No właśnie to...
A poza tym jeszcze przez całe to impo z tobą powtarzał ileś razy, że ty też nie pijesz.
To on, no on, właśnie, ale ja nie ale on sobie no, wkręcił ja właśnie... jakąś dziwną... Nie, po prostu ja faktycznie w zeszłym roku... Nie, faktycznie w zeszłym roku zdecydowanie mniej piłem alkoholu niż w ogóle w życiu swoim poprzednim, no bo przygotowywałem się do maratonu i no to jest tyle, nie? No ciężko
i
jest.
I pobiegłeś i prawie umarłeś.
Nie, właśnie w ogóle nie. COVID-u no dostałem.
No wzdychałeś.
Ale to przez COVID, nie przez maraton. Właśnie maraton stary. Polecam.
No dzięki, ale wiesz... Musiałbym przestać biegać przez codziennie, żeby...
Nie, no 3 razy w tygodniu trenowałem.
No, a ja biegam codziennie, musiałbym zrobić
przerwę. Że musiałbyś robić sobie interwały takie. Okay. No. Wracając
do inspiracji. Tak, ja też to widzę w książkach innych, tylko że to musisz trafić akurat na to, żebyś oglądał to samo na przykład, pozostając przy serialach, co autor.
Tak.
I jeszcze mniej więcej to pamiętał.
Tak.
Ja tak na przykład miałem z którymś Tomem Jonesbo, byłem na 100% pewien, że zrobił sobie maraton The Wire. Po prostu to było tak widać i tak czuć, z tym, że ja wtedy też robiłem maraton The Wire. I wydaje mi się, no to też mogło wpływać na mój odbiór. Mhm. Więc nie wiem, czy jest w ogóle jakiś miernik, który byśmy mogli to ustalić, czy to jest nasze subiektywne wrażenie, bo akurat przyjmujemy podobny content.
Wiesz, też twoje książki są dużo bardziej ulokowane w rzeczywistości bieżącej. Niektóre myki, patenty, memy i żarty się dezaktualizują szybko, więc to jest łatwe do odczytania.
No tak, no to prawda. Wiesz, każdy twórca jest trochę zainspirowany czymś. Ja na przykład jak czytam Kubę Małeckiego, który u ciebie był, swoją drogą świetny wywiad, powinieneś go zaprosić jeszcze.
Kuba jest świetnym rozmówcą.
No i świetnym pisarzem. Ja na przykład jak czytam Kubę, to bywa tak, że widzę, kiedy on czyta Cormaca McCarthy'ego, bo robi wtedy...
A czyta go non-stop?
No, powiedzmy. Tylko, że tych książek nie ma tak dużo, więc on też oszczędza. Bo wtedy są takie krótkie zdania mocne.
Aha.
Widzę, kiedy czyta na przykład Richarda Flanagana, bo ma bardzo podobny styl do niego. Czasem to jest jeden do jednego stylistycznie. Czasem jakichś innych widzę. No i to po prostu się czuję, ale to nie jest też tak, że wiesz, ja przeczytałem powiedzmy wcześniej McCarthy'ego, później czytam Małeckiego i to widzę. Czy to jest tylko moje wrażenie? No tak trudno powiedzieć. Mhm. Ale u siebie też widzę podczas redakcji takie rzeczy. To nigdy nie jest inspiracja jeden do jednego, czyli to nie jest zżynanie. No gdyby to było zżynanie, to by się nazywało plagiatowaniem po prostu. Ale no nie wiem, ciekawe, jak wpadniesz na coś takiego, to dawaj mi znać, bo to... Ja na przykład miałem taką sytuację, że moja przyjaciółka czytała Wybaczam ci i mówi, słuchaj, ty chyba wtedy oglądałeś, jakieś tam 2 seriale mi podała. Mhm. I ja mówię, wiesz co, nie, chyba nie, to w ogóle było w innym czasie. Ale później tak zacząłem sobie sprawdzać i się okazało, że rzeczywiście jeden z tych seriali oglądałem, drugi nie, drugi oglądałem później, ale ten rzeczywiście tak.
Kurczę, próbuję sobie teraz odkręcić, ale oczywiście moja dziurawa pamięć mi na to nie pozwala.
Ale chyba coś wspominałeś kiedyś przy którejś książce.
Bo Karolina mi mówiła coś przy Forście, tylko że znowu, Forst to nie jest twoje dzieło, więc mogło bardziej chodzić o tą realizację już wykonawczą serialu, czyli bardziej to, na czym twórcy się opierali.
No tak, to jest dosyć inny serial od
książek. Więc może się od tego faktycznie odczepmy. Ale powiedziałeś takie zdanie. Witam bardzo serdecznie. Jest program publicystyczny Dziennikarskie 1.
Jaka oryginalna nazwa, panie redaktorze.
A co, jest jakoś taka podobna gdzieś?
Nie, no właśnie mówię bardzo.
No właśnie, jest taka Dziennikarskie 1, no bo jestem jeden.
To ma sens.
I nie jestem dziennikarzem.
No.
Czemu Stanowski do mnie nie zadzwoni?
On nigdy do ciebie nie przyjdzie.
Stanowski?
Nie. Czy zapraszałeś go w ogóle?
Nie.
Powinieneś zaprosić kiedyś.
I ja go chcę zaprosić, tylko nigdy nie poczułem takiego
takiej chęci, że o, to może teraz. Mhm. I tak sobie pomyślałem, że może jak wystartuje Kanał Zero i to będzie działało chwilę, to może będzie taki dobry moment i może on też będzie skłonny, chętny, zwłaszcza, że on raczej przychodzi, nie ma jakiejś takiej kosy i ten... Nie, no wiesz, ja też mam coś takiego, że kiedy kogoś jest pełno w necie, w sieci, a jego ciągle przez ostatnie dwa lata było strasznie pełno, to ja tak sobie myślałem, że ja taki będę, wiesz, kwiatek do kożucha będę go zapraszał i trochę pytał o to samo. Tak myślałem, no nie wiem, jakby nie... No tak. Zostawmy Krzysztofa. Mam nadzieję, że kiedyś będzie. Porozmawiamy.
Jakby co, ja jestem ojcem chrzestnym tego pomysłu niniejszym. Kontynuuj, panie redaktorze. Proszę bardzo.
Patrzcie, jak gra ciszą, nie? Ale jest jak źle to.
Powiedziałem kiedyś zdanie. Tak zacząłeś. Chciałeś,
ty powiedziałeś,
chciałeś mi rzucić czymś w mordę.
Twoim wywiadem dla Wyborczej z listopada zeszłego roku, bodaj, czy z października. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego czytanie Joyce'a miałoby być lepsze od czytania Kinga. Remigiusz, kurwa.
To jest, kurwa, wyrwane z kontekstu, po pierwsze.
Proszę bardzo, to bardzo
to był
proszę.
Cały kontekst w tym wywiadzie. Oni sobie oczywiście z tego zrobili lit.
A, no to nie.
No
to,
i potem gówno się wylało.
To stary, to jesteś u mnie dokładnie po to, żeby teraz powiedzieć, jak powiedziałeś naprawdę.
No dobra, tylko że ja już nie pamiętam.
Aha. Czyli nie uważasz, tak?
Nie, to chodziło o to, że...
Bo, czekaj, parę linijek wcześniej mówisz, że no, męczę Davida Fostera Wallace'a, niewyczerpany żart.
Tak, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu męczyłem tę książkę.
Tak, ale bo to pokazuje, że jest
różnica. Po prostu
przesyt
jakości. Tak, no tylko...
Przez formę.
Nie powiedziałem, przez formę, przez jakość. Znaczy ta książka jest tak jakościowa, że jest przesyt.
Okej.
Ja czytam tam parę zdań.
Ja jej ciągle też nie skończyłem. Ty skończyłeś?
Nie. Ja jestem po paru zdaniach nasycony.
Tylko Jakub Małecki potrafi tę książkę przeczytać na jednym. Wszyscy, którzy umieją...
Ale on to chyba z rok czytał.
Bo ostatnio też ktoś u mnie był. Aha, Filip Kosior. Aha. Filip Kosior też mówi, że czytają od roku.
No. Nie, ona wydaje mi się niemożliwa do przeczytania w ogóle.
No nie, no absolutnie, ewidentnie jest Jakub Małecki.
Ja już nic nie pamiętam, co tam się dzieje w ogóle. No. Kompletnie, no.
A przepisy czytasz?
Pamiętam, no przeczytam, ale tak zacząłem nawet, myślę, przeczytam kilka przepisów do przodu, żeby nie musieć tam
nie, lecieć. Nie, bo czasem jest tak, że jest 30 stron bez przepisów, a potem na jednej stronie jest 7.
No nie, no z samych tych przepisów można by zrobić książkę.
Easy.
No, ale jest tak, że ja przeczytam parę zdań i po prostu mam dosyć. Mm-hmm. Znaczy nie w negatywnym sensie, tylko w pozytywnym, no, że to jest taka dobra jakość. Z Flanaganem też mam podobnie, chociaż nie wiem, czy czytałeś.
Właśnie tego autora zupełnie nie znam, a wymieniłeś wcześniej.
Ja teraz czytam...
Flanagan.
Ja teraz czytam Ścieżki Północy. To jest powieść, która w 2014 dostała Bookera i on też ma po prostu taką jakość tego, tej frazy.
Flanagan. No, słyszałem Flanagan i co?
Ścieżki Północy.
Ścieżki Północy, czyli co? Bardzo na Federon na Białołęce, tak?
No, o tym to jest właśnie. Też ma po prostu takie nasycenie dobrych zdań, że, okay. Że to jest dla mnie dekoncentrujące. U Myśliwskiego też tak czasem jest. Tylko u Myśliwskiego w pewnym momencie i u Flanagana ja się wyłączam, bo oni snują historię. I piszą o ludziach.
Przez wyłączam, rozumiem...
No, że... przestaję w sensie zwracać uwagę na ten kunszt literacki. Już po prostu idziesz za historią.
A, myślisz tylko o historii, tak. Okay.
Natomiast no, u Wallace'a no, to nie da się po prostu.
No nie.
Że tam musisz być skupiony nad każdym tym słowie i ja w ogóle myślę, że tłumaczenie tego to był jakiś horror.
Tak. Ja bronię tej tłumaczki, bo tam kilka osób się czepiało różnych rzeczy, które były gorzej przetłumaczone. Pokazywali kolejne, wiesz, tam akapity. Nie akapity, bardziej to były zdania, czy jakieś frazy, niekoniecznie najlepiej przetłumaczone. Mhm. I pewnie tak było, ale do jasnej cholery przetłumaczenie takiej książki to po prostu, kurwa, jakby... Mówiąc językiem prostych ludzi, sam se zrób lepiej, nie? No. Ja się cieszę, że ona się ukazała po polsku, bo ja ją kupiłem lata temu po angielsku. I wiesz, otworzyłem po angielsku i to było takie... A to już niech leży na półce. No nie, no nie ma szans. Nie, nie, to
po
jest
angielsku
jakby,
nawet nie chciałem podejść. Skill
angielskiego, to przecież tam jest gdzieś powiedziane, że on w tej książce wymyślił kilka tysięcy słów, nie? Słowotwórstwo, to tam to jest osobna bajka. No tak. Ale dobrze, czy czytanie Joyce'a
no właśnie,
jest
nie,
lepsze, czy gorsze od czytania Kinga?
Chodziło mi o to, że...
Czy czytanie Wallace'a jest lepsze, czy gorsze od czytania Mroza?
Nie, mnie tam chodziło po prostu o wartościowanie czytelników, bo to tego to dotyczyło. Mhm. Że nie rozumiem, dlaczego ktoś, kto czyta Kinga, ma być w jakimś, nie wiem, systemie aksjologicznym opartym na tym, jaką literaturę czyta niżej od tego, kto właśnie czyta Joyce'a. No zaraz, no moment. To tak nie może działać. No może, poza tym możesz sobie jednego dnia czytać Joyce'a dwie strony, a później przeczytać 500 stron Kinga. No, co jest w tym złego? To było całe clue tamtego problemu. A oni, wiesz, no wycięli jeden ten, żeby było kontrowersyjnie.
Przypomnijmy jeszcze raz, jaki to serwis był?
Wybiórcza. Pracuję na to ułaskawienie in blanco.
Na Czerskiej idzie, będą dzwonić z Czerskiej, absolutnie. Bo ja sobie tak myślałem, że w tym, że ta różnica, ale okej, okay, ty to wyprostowałeś, ale kiedy jeszcze nie miałem sprostowania tej kwestii, to sobie pomyślałem, że właśnie ta różnica między Joyce'em a Kingiem jest w stylu właśnie.
Jest po prostu w tym.
Więc jest realna różnica w czytaniu Joyce'a.
Nie, no pewnie.
Kontra
pod tym względem
Kinga.
Tak, ale ja też nie lubię tak wartościować prozy pod tym kątem. No, dlaczego na przykład, no nie wiem, czytanie tego niewyczerpanego żartu ma być lepsze od czytania nowej książki Kinga?
Nie jest.
Nie jest. Nie,
to jest też, absolutnie zgadzam się, to jest też czytanie książki, jedno i drugie jest. Natomiast jest rodzaj literatury, która wchodzi łatwiej i jest napisana tak ubogim językiem, że potem spada fala krytyki i ona też trochę rykoszetem sprawia, że osoby, które tylko taką literaturę konsumują, no to tak się trochę myśli, że no, spróbuj też czegoś innego.
No tak, no ale też, to znaczy ja zawsze chętnie podsunę komuś, no nie wiem, kto czyta jakieś Janka Dahl, coś innego, ale nie z takim imperatywem, no nie ma żadnego obowiązku, żeby czytać literaturę wysoką, uważam.
A rodzinę Monet?
Chociaż jest to miłe, no sam wiesz na pewno, że jak masz dobrą książkę, napisaną świetną prozą, no to jest tak przyjemne, jak chodzisz po tych zdaniach, że po prostu no, czujesz coś takiego, co jest ciężkie do opisania. Szczególnie jak wcześniej czytasz kiepską książkę, źle napisaną. Później się przesiadasz. To ja zawsze mam takie... Ponieważ czytam dużo kryminałów i thrillerów z ciekawości i z zamiłowania do gatunku, które są często albo źle napisane, albo są źle przetłumaczone, bo są szybko tłumaczone w Polsce przez ludzi, którzy generalnie nie powinni mieć z tym wiele wspólnego. No to czasem się męczę po prostu, jeśli chodzi o słowo. I później jak wsiadam do czegoś takiego dobrze napisanego, no to jest tak przyjemne, że po prostu... Ach.
Czujesz, jakbyś wsiadł do takiego fajnego samochodu?
Tak, to jest właśnie to.
Jakiej marki?
Tej, którą jeździmy.
Rodzina Monet.
Rodzina Monet.
Jest, moi widzowie mi donieśli, ja nie wiedziałem, ale moi widzowie to są jednak sokoły, prawie jak Adam Glapiński, tak? Sokoły. Daleko widzę. On był sokołem? Nie, jastrzębie. Jastrzębie.
Moi widzowie, mogliśmy zapomnieć.
No właśnie, moi widzowie to jednak są jastrzębie i mi donieśli, że byłeś patronem medialnym jednej z części tej sagi.
Tak.
Czemu?
Bardzo dobre pytanie, panie
Bardzo
doktorze.
Proszę. Staram się tylko dobre zadawać. Oczekuję równie dobrych odpowiedzi.
Okej. Okay. No więc to było tak.
Proszę.
Że... Czekaj, od czego to się zaczęło? A, już wiem. To było tak, że Werka, czyli autorka Rodziny Monet, wrzuciła jakiegoś storika na Instagramie, gdzie była rekrutacja dla patronów. Bo nie wiem, czy wiesz, o co chodzi z tymi patronatami. No to generalnie są jacyś na przykład booktokerzy albo coś w tym stylu, którzy biorą patronat nad tym, jest ich logo na książce i oni to promują.
A, czyli to jest sposób na marketing taki.
Tak. No i ogłosiła nabór i ja się pomyślałem, no to wpisałem jej tam, to ja chcę. No i ona powiedziała, dobra, nie ma sprawy, zaczęliśmy się śmiać, ha, 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 dobra, co tam, jakie będą, co będę robił, że będę chodził w stroju Hayley Monet gdzieś tam po mieście i tak dalej. Generalnie mieliśmy z tego zabawę i ja to tak traktowałem i w pewnym momencie napisała do mnie, ty wiesz co, no to podeślij teraz logo, bo muszę zobaczyć, jak to na okładce. Ja mówię, nie ma sprawy, więc wbiłem w Google jakiś generator, wiesz, logotypów. Zrobiłem napis Remigiusz Mróz z dwoma śnieżynkami na początku i na końcu i go podświetliłem takim ogniem. Jakiegoś gifa zrobiłem i później screenshot z tym ogniem. Piękna robota. Najlepsze logo ever.
Starałem się na 20%.
To na minus 5. No i jej to wysłałem. Ona mówi, no super, piękne, fajne, to wrzucimy. Okej. Okay. No i oczywiście to było dalej w formie żartu. I pewnego dnia po prostu ktoś mnie oznaczył na Instagramie. Ja otwieram tego storika, patrzę, kurwa mać, no autentycznie to zrobiła i wrzuciła to moje najchujowsze logo na tył książki. No i tak to się tam znalazło. Ja oczywiście wypromowałem książkę, bo dlaczego miałbym tego nie zrobić? No.
A czytałeś?
No, jako patron oczywiście, że nie dotarłem jeszcze do tego tomu.
Ale czy w ogóle czytałeś?
A, w ogóle?
Rodzinę Monet, no.
Chyba z ciekawości, jak się zaczął cały ten hype, to wydaje mi się, że zacząłem czytać. Ale też nie jestem pewien, czy to nie była Pizgacz. Bo możliwe, że to było wcześniej.
To dużo mówi o tej literaturze, przepraszam.
Nie, no nie czytałem po prostu, dlatego trudno mi powiedzieć. No.
Bo jeżeli coś się tak bardzo zlewa...
Nie, no ja po prostu, wiesz, wziąłem jakiś tam wyimek, który był w necie. I to było tyle, ale nie pamiętam, która to była książka. W każdym razie pamiętam, co sobie pomyślałem, że jest dosyć duży udział redaktorki. Bo to widać, jak są takie... znaczy, w tym sensie, że się autorka czy autor zgadza.
Nie prosuj, to brzmiało bardzo dobrze, dokładnie tak, jak powiedziałeś.
Nie, ja ci powiem, o co chodzi. Bo ja na przykład miałem taką sytuację przy debiucie, bo to były ich debiuty.
No.
Miałem taką sytuację, że jak tekst do mnie wrócił, to była właśnie duża ingerencja redaktorki. I chodzi mi o to w tym, że redaktor zawsze stara się przyciąć do jakiegoś schematu. Mhm. Jakkolwiek tam nie zbudujesz sobie swojego własnego stylu, to on ci to będzie przycinał do tego, co jego zdanie powinno być. I on to robi z automatu. On się nad tym nie zastanawia, to po prostu jest, wiesz, następne. Ja tak dostałem Wieżę Milczenia przerobioną pod taki język defaultowy, powiedzmy. Znaczy, to jest kompletnie bezpłciowe wtedy. Wieżę Milczenia, czyli moją pierwszą książkę. I jako początkujący autor po prostu dałem zaakceptuj i tyle, i odesłałem. I później autentycznie nie mogłem spać po tym. I myślałem, Boże, co ja zrobiłem? No przecież to były moje słowa. Ja to układałem te zdania, żeby były tak, a nie inaczej. Potem przyszła mi kobieta, która mówi, że wie lepiej i mi to wszystko pozmieniała. I mówię, nie mogę tego tak zostawić.
Czy to było to samo wydawnictwo, w którym jesteś do dziś?
Nie. Nie, to było zupełnie inne, ono już nie istnieje.
Tak kończą wydawnictwo.
Tak kończą, właśnie. Więc wpadłem na taki pomysł, że chyba odczekałem 2 dni, powiedziałem później redaktorowi naczelnemu, że jeszcze muszę coś zmienić, bo nową końcówkę wymyśliłem, będę to przepisywać, żeby mi wysłali ten ostateczny tekst. Jak mi to wysłali, to ja po prostu wziąłem tamten poprzedni, odrzuciłem te wszystkie zmiany i zacząłem na nowo redagować po swojemu, biorąc pod uwagę tam część jej jakichś uwag. I później to odesłałem i myślałem, że tak, wiesz, przejdzie, nie? I że nikt się nie kapnie. Ona się kapnęła, powiedziała, że ona w ogóle z taką książką nic nie chce mieć wspólnego. Skoro jej wszystkie zmiany zostały odrzucone, ona się nie będzie pod tym podpisywać. No i rzeczywiście w stopce redakcyjnej jej tam nie było.
I byłeś co, ty?
Nie, była osoba wpisana, która się nazywała Maria Konieczna.
I to jest duch?
Wydaje mi się, że tak.
O wow. No. O wow.
No, więc widziałem po prostu, że, no nie pamiętam, która akurat to była z tych autorek, ale widziałem, że po prostu jest przycinane do schematu, a one to akceptują. To mi się rzuciło od razu w oczy. Natomiast słuchałem trochę wywiadu z nimi, czy z Weroniką Ancerowicz, czy z innymi tymi pisarkami. I wydaje mi się, że mają dobre podejście. Znaczy, to jest podejście takie prorozwojowe. One są świadome swoich wad i swoich jakichś słabości. Nawet w jednym, w jakimś, to było chyba podczas festiwalu Olgi Tokarczuk, Pizgacz mówiła o tym, że gdyby teraz pisała, to by zrobiła jakieś tam rzeczy inaczej. No i to jest, wiesz, to jest dla mnie najbardziej budujące. No, także nie mam nic przeciwko.
A jak, pod jakim kątem ty się najbardziej rozwinąłeś przez ostatnie lata? Pisarsko oczywiście.
Twoim no nie zdaniem. Wiem, mam nadzieję, że pod każdym trochę chociaż. Znaczy, jak patrzę na te pierwsze książki, to w ogóle wydaje mi się, że to inna osoba pisała. Na pewno bardziej się wtedy skupiałem na treści niż na formie. Później się trochę to przeszło w drugą stronę. Ja wiem, że z twojego punktu widzenia tak nie jest, ale napisanie prostego zdania, po którym się płynie, a później kolejnego, po którym się dalej płynie, jest trudniejsze niż wiesz.
Czytałem Dana Browna, jak byłem mały, i to był po Stephenie Kingu. Dan Brown był pierwszym autorem, który był dla mnie takim page-turnerem. No, nie mogłem uwierzyć.
Ale to akurat jest tragicznie napisane, jest po prostu ciekawe fabularnie, dlatego no, po tym
ale byłem...
Ale ta proza jest tak kanciasta, że po prostu odbijasz się cały czas.
Ale miałem kilkanaście lat i to była, wiesz, książka, od której faktycznie realnie nie mogłem się oderwać, więc
no, ja też.
To nie jest tak, że ja nie doceniam wartkiej akcji, która sprawia, że ja nie mogę zamknąć książki.
Doceniam no tak, ale ja właśnie nie o tym mówię, bo u Dana Browna to była ta wartka akcja i bardzo kanciasta proza. Ja się staram, żeby ta proza moja była bardzo okrągła. To znaczy dużo czasu spędzam na tym, żebyś płynął przez te słowa, nie tylko przez akcję, ale przez słowa. Żeby, wiesz, był zachowany rytm, żeby to wszystko grało i pod względem formy i treści. Więc tu na pewno się przechyliły trochę szale w kierunku formy. Ale nie wiem, jakbyś wziął 100 czytelników i zapytał, to mieliby 200 różnych zdań na ten temat.
Ale ja pytam ciebie, co na to wpływa z twojej perspektywy, że ten styl staje się coraz lepszy? To, że czytasz więcej, to, że, nie wiem, wokabularz ci się zwiększa i nie używasz zbyt wielu powtórzeń. LS-a więcej oglądasz.
No, to LS mógł rzeczywiście wpłynąć, no.
Nie, jest dużo słów w lesie.
Jest dużo słów, ale nie, tu nawet nie chodzi nie chodzi o dobór słów. No. Chodzi bardziej o to, jak się układają te słowa w tym sensie. Znaczy, pisze mi się z coraz większą trudnością. Z każdym kolejnym rokiem ta łatwość pisania trochę się zmniejsza, dlatego że jestem bardziej świadomy każdego słowa, każdej litery i to, jak brzmi, jak się układa. No, więc pod tym względem na pewno mam inną perspektywę. A z czego to wynika? No nie wiem. I z na pewno większej liczby przeczytanych książek, bo co roku ich trochę dochodzi. I z napisanych, no bo też uczysz się na własnych błędach najwięcej, więc...
A co najlepszego przeczytałeś w zeszłym roku?
W zeszłym roku Demon Copperhead Barbary Kingsolver. O, minęło cię to? To był taki dosyć duży...
Tak, tak, tak. To jest Booker zeszłoroczny chyba.
Też.
No. Nie, Pulitzer.
O, Pulitzer.
No. Pulitzer, tak, tak. Ale mam. W sensie no, fizycznie
to jest,
stoi.
To jest świetna książka.
Stoi, leży.
I to tak rzutem na taśmę mi skradł cały rok czytelniczy, bo zacząłem go czytać jakoś przed świętami, a kończyłem już w sumie po nowym roku. Ale to jest świetnie napisana książka i bardzo dobrze przetłumaczona przez Kaję Gucio chyba.
Czyli to najlepszego.
Tak, zdecydowanie. No to był taki w ogóle mój numer jeden. Jak zacząłem to czytać, to
tak.
Już tak, po paru dziesięciu stronach.
Jaki rodzaj literatury?
Sobie, o Jezu, piękne. To jest takie trochę coming of age.
A jak to się rozumie? W sensie dorastania? Coming of age?
No tak, no to taki gatunek jest, nie?
Nie ziomek, ja nie jestem pisarzem.
Buszujący w zbożu i te inne, to wszystko są takie coming of age. No, nie, no to generalnie nie umieściłbym w żadnym gatunku, bo to jest po prostu literatura piękna i tyle.
Ja czytam Małe życie teraz, to pewnie czytałeś.
No nie, mam na półce, ale...
A widzisz, ja to zacząłem
czytać. Straszy mnie swoją grubością.
No jest kierownik czytnik to jest to. Czytnik to jest to. I właśnie ja stwierdziłem, w pewnym momencie też mi kliknęło, że już mam tego Davida Fostera Wallace'a w papierze, ja sobie go po prostu muszę w e-booku kupić.
Nie żartuję. To nie jest głupie, no?
Ja serio, ja sobie go kupię w e-booku i tak go przeczytam, bo jak teraz jechaliśmy na wakacje, to miałem taką ideę fix na początku, że ja wezmę jedną książkę i to będzie właśnie ta książka, ale potem pomyślałem tak, no i co z nią? Nie zmieszczę się w limicie wagowym bagażu. Po drugie, nie będzie mi się jej chciało nosić nigdzie ze sobą i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie zacząłem czytać Małe życie i jest tak, jest, ale jestem jeszcze bardzo wcześnie, ponoć tam się rzeczy, które wyciskają łzy, dzieją chyba jeszcze odrobinę później, więc zawczasu, natomiast to taka rzecz klasyczna.
No nie, ten Demon Copperhead wciąga od samego początku. I rzeczywiście jest i świetnie napisany, i świetnie akcja poprowadzona. I zależy ci na tych bohaterach dosyć szybko. To też jest niezła sztuka. Plus, że nie przestaje ci na nich zależeć w trakcie. Bo ja też tak często mam niestety, że w trakcie widzę, że jest ten środek taki rozwleczony i myślę sobie, o nie, dobra, tu odpuściłeś,
panie
pisarzu.
Ale jak ja tak o twoich książkach mówię, to nie.
No bo ty wygłaszasz po prostu nieuzasadnioną opinię.
A nieuzasadnioną opinię, rozumiem. Pięknie wyglądasz.
Ta była uzasadniona.
A czy zacząłeś nosić marynarki lepszych firm w ciągu ostatnich lat?
Nie, cały czas te same.
A te same to są jakie?
No, to chyba jest zbytą, tak mi się wydaje. Nie wiem, bo ja jestem dosyć dobrze skrojony pod niej, więc nie muszę tam...
Masz ten, nie made to measure, tylko ready to wear?
No, tak.
Naprawdę jesteś tak foremny?
Jestem tak foremny.
A, zajebiście.
Jakimś cudem się tak wpasowałem, że jest idealnie.
Super.
Fajnie.
No, więc ta książka to numer jeden na pewno. Dawno temu w Warszawie Kuby Żulczyka bardzo dobrze mi się czytało. I czułem po prostu, że postawił sobie wysoko poprzeczkę i siadał z taką myślą do pisania, że dobra, to musi być lepsze niż Ślepnąc. Mhm. Bo jak będzie gorsze, to ludzie mnie zjebią z góry.
Ale jest lepsze.
Jest lepsze.
Literacko
i to,
na pewno.
Tak, i to było widać. I też czułem, że mu żarło po prostu. No, bo to,
ja teraz słucham Wzgórza Psów. No. Tylko, że go słucham, a ono trwa 30 godzin, więc jeszcze go będę słuchał tak do marca.
No to jeszcze trochę posłuchasz. To ja ostatnio słuchałem w audiobooku... A, Króla Twardocha sobie przesłuchałem.
Dobra książka.
No i fajnie, fajnie zinterpretowana przez Maćka Sztura.
Tak, Król... Czekaj, Król... Tak, Król mi się podobał w interpretacji Macieja Sztura, a Morfiny nie mogłem słuchać. Aha. Wyłączyłem.
A to, muszę ją przeczytać. A to też on
a jest, no Twardoch. I a, też czyta no, Sztur. No. Ale mnie tak drażnił tam Maciej Sztur. Nie wiem, taką sobie przybrał, wiesz, osobowość lektorską, że nie mogłem. Nie wiem czemu zupełnie. A, ale nie no, Król bardzo dobry. Króla no, przeczytałem po serialu. O, jakoś tak.
O, to nieładna kolejność.
No ale wiesz, to jest lepsza inspiracja niż żadna. Ja myślę, że kilka osób, no, które zobaczy Forsta, kupi sobie coś firmy Frosta, nie?
Tak. Nie, no to się zawsze napędza. Zresztą to widać na topkach, jak teraz patrzę.
I właśnie, to Forst jest tak na biało wydany cały, no nie?
Tak, zrobiliśmy takie wydanie jubileuszowe w twardej okładce z takimi minimalistycznymi okładkami.
Tylko, że słabo jak będą kolejne tomy wychodzić, nie?
Dołożymy, no.
No ale one są w obwolucie takiej całościowej chyba, nie?
No, w takiej kartonie.
Aha. Czyli jeżeli będziecie się wydawać w tej samej szacie graficznej.
To będzie pasowało, no.
Okej. Okay. No bo to wiesz, że jednak ludzie pieniądze wydali, nie?
No trochę tak, więc trzeba by dorzucić tam jeszcze jeden tom albo drugi. Co tam jeszcze? A, Zyty Rudzkiej. Kto się śmieje, ten ma zęby? Jak to się tak się nazywało? Kto? Ten się śmieje, kto ma zęby? Ten ma zęby, kto się śmieje?
Ten się śmieje, kto ma zęby.
Ten się śmieje, kto ma zęby. Mhm. Bardzo fajna książka, bardzo krótka. W takim stylu Zyty Rudzkiej pisana, czyli kurde, jakby to nazwać? Takim widowiskowym, ale nie w sensie jakichś kwiecistych zdań, tylko właśnie takich krótkich uderzeń między oczy.
Znaczy, bo to jest jak w ogóle czytam, Nike też uroczone.
Ona dostała Adidasa, tak. Jak czytam tę książkę, to mam wrażenie, że to jest taka proza rąbana siekierą. Taka, która jeszcze trochę wystają części.
Niedoredagowana?
Nie, bardzo, bardzo wiesz, wyredagowana. W takim najbardziej pozytywnym sensie, że to jest po prostu obrżnięte ze wszystkiego niepotrzebnego. Że jest to tak pięknie napisane. Sprawdź sobie, bo jest, okay. Bo jest dosyć krótka.
No ja to wszystko tutaj wrzucam do zakładek,
żeby... I naprawdę świetnie się czyta.
Dodać sobie.
Bo jest to coś innego. Znaczy rzadko trafiasz na tak napisaną książkę w taki sposób, że ci się właśnie kojarzy z frazą, która jest rżnięta siekierą. Bo to jest dokładnie to skojarzenie.
A Noblisty czytałeś zeszłorocznego może?
Nie, ja w ogóle rzadko czytam tych Noblistów. Nie wiem jak ty, ale...
Ja przeczytałem rzadko się zeszłorocznego. Zdarzy. No mi się Ani Erno, to już wielokrotnie mówiłem, uważam, że że Lata, bo przeczytałem na razie tylko Lata, to jest kurwa taka literatura. Ale taka literatura, panie.
No tak, to mi kiedyś mówiłeś nawet. Znaczy, no, to ja...
Strasznie mocne gówno.
To ja ją czytałem, ale...
Jakbym ją spotkał, to bym jej tak powiedział w polsku. Pani Erno, to jest mocne gówno. Strasznie mocne gówno, proszę pani. Mocna rzecz.
No nie, no. Echno czytałem... Ty, chyba też Lata czytałem, bo ta druga to jest...
Bliscy.
No nie, to Lata czytałem. No, to też było świetnie napisane.
Świetnie. Absolutnie.
I to rzeczywiście, jak wchodziłem w to, to miałem wrażenie, że o kurwa, to będzie przerost formy nad treścią, bo było tak dobrze napisane, ale szybko się zorientowałem, że mimo, że ono tak eksperymentuje ze słowem, to wszystko się spina idealnie. Tam nie masz takiego w ogóle wrażenia, żeby coś nie grało.
Czyli potrafię mi się zgadzać literacko, ale czasami mówisz, że moje opinie są nieuzasadnione.
No jak mnie krytykujesz, to są bardzo nieuzasadnione.
Ach, jak cię krytykuję, przyjacielu, no, ale ja cię krytykuję tak. Tylko w dobrej wierze, no, tylko byś był lepszy. Dobrze. No bo taka jest prawda.
Ja jakoś cię nie krytykuję. Na co dzień przynajmniej. Czasem mi się zdarzy.
Czy ja mam tutaj po prostu nasze DM-y instagramowe?
Ej, to są prywatne. Mówimy o tym, co jest na kamerze.
No ale to tu się krytykujemy.
No tak.
Tu i, znaczy tu i tu, tu, tu i tu. A film, serial? Może być jedno i drugie, oczywiście. Jestem ciekaw, co ci najbardziej tak przykuło w zeszłym roku do ekranu.
Ja filmu w ogóle mało oglądam, bo jak widzę, że jest tam 2 godziny, to myślę sobie, nie, że ja wolę serial, 3 sezony serialu obejrzeć.
Okay.
Więc rzadko się zdarza, czekaj, co ja dobrego w tamtym roku oglądałem. Nie wiem, czy nie oglądałem w tamtym roku filmu pod tytułem Sysy, ale to jest świetna produkcja. Nie wiem, czy to gdzieś jest w ogóle dostępne teraz, bo to jakieś takie dosyć niszowo były.
M-A-S-S.
Masysy.
Tak.
W każdym razie...
Horror? Dramat? Tak jest opisane coś takiego, czekaj.
Dramat jak najbardziej, ale nie, to chyba nie to jak horror, to... Aha, no tak, no tak, Odkupienie. No.
Tak się to nazywa.
Świetnie, to jest napisany film, o którym generalnie nic nie można powiedzieć, bo wszystko się spali. Rozgrywa się w jednym pomieszczeniu właściwie cała akcja.
Lubię takie.
I jest świetny. To jest jedna z takich produkcji, jak przynajmniej ja tak mam, że jak obejrzę coś tak tak fabularnie dobrego i tak dobrze napisanego, to od razu sobie myślę, Jezu, muszę siadać do pisania, bo czuję się taki naładowany kreatywnie.
I nie masz obaw, że właśnie po obejrzeniu czegoś tak mocnego, kiedy zaraz siadasz do pisania, nie masz tej takiej obawy, kurczę, a czy ja się teraz jakoś nie zainspiruję podświadomie i nie zrobię...
No nie, bo już robię to tak długo, że jestem w stanie to odgrodzić. Przy czym jak widzę, że się gdzieś zbliżam do czegoś, co mi się spodobało, no to robię krok w tył. Ale ja częściej widzę emocje. Na przykład jak coś piszę, to przypomnę... I wiem, że ma tak każdy pisarz na całym świecie. Mhm. Piszę jakąś scenę, dosyć emocjonalną, i potrafię sobie przypomnieć emocje, które towarzyszyły mi na przykład podczas oglądania serialu, gdzie działo się coś podobnego 20 lat temu. I w ogóle jest taka teoria, że wszyscy pisarze to, co piszą, wynika z tego, co... z tego kontentu, który przyjęli 20-30 lat wcześniej, jak jeszcze się kształtowali kreatywnie, powiedzmy. I później tylko powtarzają te emocje.
Czyli kiedy piszesz jakąś scenę w dowolnej książce, i potrzebujesz jakiegoś paliwa, to nie...
Nie, to nie jest świadome, to jest właśnie nieświadome.
No ale potrzebujesz tego paliwa. Nawet nieświadomie potrzebujesz.
No tego. Nie, piszesz po prostu. Już masz to paliwo z siebie, piszesz i nagle sobie uświadamiasz, o kurde, to ja tu staram się wywołać dokładnie te same emocje, które wywołała we mnie jakaś bajka, jak miałem 10 lat oglądałem, powiedzmy. Albo jakiś serial, jak miałem 15, albo książka, jak czytałem, miałem 16.
Ciekawe.
I to w trakcie się orientujesz, ale to już słyszałem od takich wielu osób, które się zajmują psychologią literatury i od jakichś krytyków literackich, i od pisarzy i innych, że właśnie mają też takie momenty, że przypominają sobie, o Jezu, ja przecież odtwarzam te emocje, które przeżyłem oglądając Kaczora Donalda na przykład.
Czekaj.
Oczywiście czasem jest tak, że odtwarzasz z życia.
20 lat temu miałeś 16 lat.
No możemy tak powiedzieć. Ujmując mi jeden rok, bo miałem 17-20 lat temu.
Ach, bo ty jesteś już po urodzinach. No już. Wszystkiego najlepszego
po raz kolejny.
Faktycznie, 17. No to 17 lat mając, to obaj wiemy, co oglądasz wtedy. I jakie piętno to na tobie odcisnę.
To widać w moich książkach, to po prostu cały czas tam się przewija.
17 no. lat. No to są duże emocje w dorastającym chłopcach.
Bardzo duże emocje. No ale, ale jest tak
kino, rzeczywiście. Kino niekończącej się przygody.
Ale to działa, tak. I czasem jest tak, że odtwarzasz nawet jakieś swoje wspomnienia z tamtych czasów. Bo emocje...
No to
tak, bo twoje emocje są prawdziwe. Czy ty je przeżyłeś czytając książkę, czy oglądając serial, czy będąc gdzieś z kimś, to ta emocja jest tak samo prawdziwa. No. A jeśli chodzi o seriale, nie wiem, dużo w tamtym roku oglądałem. Najwięcej takich udanych z mojego subiektywnego punktu widzenia było chyba na Apple TV+. Oni mieli jakąś taką pasę, że rzeczywiście wychodziły fajne seriale. Tak jak, nie wiem, czy w tamtym roku chyba oglądałem...
Rozłączenie?
To jest dla mnie świetny serial. Ostatnio co tam było? Lekcje chemii też było całkiem niezłe.
Okay.
Wcześniej oglądałem Pacinko. Kulawe konie zacząłem oglądać z tym, że ja czytałem książkę i jak zacząłem ten serial oglądać, to po prostu... Bo tam jest wszystko jeden do jednego.
Okay.
Tak powinny ekranizacje wyglądać.
No właśnie, no właśnie.
No nie, no widać, że po prostu ci, którzy to robili, lubili te książki. Chyba Will Smith tam adaptował w dużej mierze w ogóle ten serial.
Kulawe konie?
Tak, tak. No co chyba ty? Nawet pisał scenariusz do...
Nie był zajęty biciem ludzi?
No, właśnie tak w przerwach sobie machnął serial. W każdym razie widać było, że im się podobały książki.
Nie pamiętam, czy myśmy o tym rozmawiali, ale widziałeś serial Nocny Menadżer? Mm-hmm. The Night Manager?
To no, też ale to takie dosyć stare jest.
Tak, tak, ale to jest... Mi się zawsze wyświetla jako przykład, mimo już nie czytałem książki, czegoś, co po prostu oglądając czuję, jakbym czytał książkę. Mm-hmm. Te rozdziały, czy odcinki wyglądają jak rozdziały. No, strasznie tak. Dobrze mi ta forma siadła, ale to jest też
ale w ogóle Le Carré ma dobre adaptacje. Bo też do niego podchodzą tak, żeby przenieść to dosyć wiernie.
No to czemu do ciebie podchodzą tak, żeby zmienić?
Słuchaj, ja w ogóle jako odbiorca na przykład nigdy nie rozumiem, dlaczego się dokonuje jakichś zmian w sensie takim, że chce się na przykład uzdrawiać coś, co chore nie jest.
No, Stanley Kubrick o lśnieniu powiedziałby coś zupełnie innego.
No tak, no, a King też by powiedział o jego wersji lśnienia, też coś innego. Nie, no pewnie, ale tutaj akurat jeśli chodzi o lśnienie, to wyszło tak, że i książka, i film... Wydaje mi się, są porównywalne pod względem jakości. Znaczy, mimo że jestem fanem Kinga, no to nie powiedziałbym, że książka jest jakoś stoi wyżej od filmu.
No nie. Nie, film jako dzieło bardziej się broni. Książka jest świetna, ale jednak to był też młody King, nie? W sensie to jeszcze był ten taki King.
No tak, taki
King
bardzo
trzeźwiejący.
Trzeźwiejący, a nie, on chyba jeszcze wtedy nie trzeźwiał.
Naprawdę? Mimo, że to jest oparte na patencie alkoholowym właśnie?
No.
To wydawało mi się,
on chyba się kapnął w ogóle po pisaniu tej książki, że coś jest nie tak.
Naprawdę? Ja myślałem, że właśnie ten wątek alkoholowy jest dlatego tam, nie, bo on nie. Już... Okej.
Okay. On chyba kapnął się w ogóle nie tyle po samym napisaniu tej książki, ile po jakiś czas później w ogóle.
Jak się obudził w górze.
Tak, obudził się i stwierdził, że o kurwa, ja pisałem o sobie. Co to ty było na tej zasadzie?
A ty tak miałeś kiedyś?
Że pisałem o sobie?
Że się kapnąłeś, że napisałeś coś... co zadaptował później Kubrick. Ludzie powiedzieli, że zupełnie inaczej.
Często bywa.
A ty tak, o kurwa, napisałem o sobie.
Tak, nie, no dużo jest introspekcji w trakcie pisania. No, jestem sobie w stanie dużo takich momentów przypomnieć.
Ja się zastanawiam, czy ty z biegiem lat, pisząc różne rzeczy, to bardziej właśnie odkrywasz się gdzieś tam tak całościowo, czy raczej musisz więcej rzeczy wymyślać i czerpać z rzeczywistości otaczającej, bo twój... zasób doświadczeń i emocji sprzed 20 lat, jak sam powiedziałeś, też się trochę kończy. Czy też możesz po prostu je odtwarzać w różnych kontekstach?
No nie, no emocje zawsze możesz odtwarzać na różne sposoby. Mhm. To akurat nie jest problem, ale ja od początku pisania mam taką obawę, że zaraz mi się skończy materiał. 60 książek wstecz też tak myślałem. Znaczy z jednej strony, właśnie widzisz, to jest robota pełna paradoksu, bo z jednej strony wydaje ci się, że dobra, ja już następnej książki nie wymyślę, bo po pierwsze wszystko już zrobiłem, co było do zrobienia. Nie chcę się powtarzać. Nie mam już nic nowego do wymyślenia. Z drugiej strony mam świadomość, że mam plik tekstowy, który jest po prostu książką samą w sobie, bo ma tyle pomysłów tam zapisanych. Mhm. W ogóle nie mam pojęcia, co tam jest, bo nie zaglądam do tego.
A mówisz o takim pliku, jednym pliku, gdzie wrzucasz pomysły, tak?
Tak, on się nazywa Idee piechotą nie chodzą i tam po prostu
tylko mam... jeżdżą dobrym autem, wiadomo.
Tak. Takim jak twoje na przykład.
Nie no, moje jest auto dla ludu.
O, powiedzmy. I jest tam tyle tego, że nawet gdyby mi zabrakło pomysłów, to mogę sobie coś stamtąd powyciągać, ale że mi nigdy nie brakuje, bo cały czas dochodzą nowe, a mimo to ja wątpię w to, że przyjdzie kolejny. Więc dużo czasu się ja i myślę każdy inny pisarz zastanawia nad tym, o co ty pytasz, czyli właśnie czy mi się skończą na nie moje doświadczenia, czy już uzyskam taki wgląd w siebie, że już nigdzie głębiej nie wejdę. I nie mam pojęcia, no ja w ogóle nie wiem skąd to się bierze, bo to nie bardzo to rozumiem. Jest trochę tak, że bardziej siebie poznaję z każdym rokiem pisania, ale nie wiem, czy to w ogóle wynika z samego faktu pisania, a nie z tego, że po prostu człowiek zaczyna więcej myśleć o różnych rzeczach.
Jezu, o jakich rzeczach ty zaczynasz myśleć? No, bardziej,
no, wiesz, no nie w sensie jakimś takim, że jest piramida i idziesz w górę i teraz myślisz już o takich bardzo ważkich, egzystencjalnych, tylko po prostu chodzi mi o to, że o różnych, no więc całe spektrum twojej jakiejś introspekcji się trochę poszerza z każdym rokiem. Nie wiem, czy spływają
na to bardzo zaokrągliłeś to? No dobrze. Ale to zaczynasz myśleć o jakichś takich
rzeczach ostatecznych?
Nie, no nie pod tym względem. No mówię, że jeśli chodzi o szersze spektrum w ogóle myślenia. No.
Myślisz
skupiasz
o
się na innych rzeczach.
Myślisz o innych ludziach?
Już nie myślę tyle o tobie, ile wcześniej. No po prostu zaczynam myśleć też o innych. Ale dalej zajmujesz specjalne miejsce w moim sercu.
Ale czy byłbym fajną inspiracją dla bohatera, chociaż jakiegoś śladowego w której książce?
Nie.
Kurwa, dlaczego nie?
Ale co konkretnie miałoby mnie zainspirować?
No potrzebujesz, jak będziesz pisał kolejną rzecz i będziesz potrzebował irytującego typa, weź go zerżnij po prostu w 100% ze mnie.
No dobra, ale ja bym chyba nie umiał tak zrobić.
Proszę.
Nie, bo jak mi się bohaterowie za bardzo zbliżają do ludzi, których znam, to ja uciekam.
Czemu?
To jest dla mnie dziwaczne. Ja na przykład, są takie imiona...
Nazwiesz go Parol.
Parol.
Nikt się nie kapie. Nazwiesz go Parol i on będzie robił coś na TikToku.
No. Super pomysł. To już jest cała postać zbudowana. Irytujący robi na TikToku i nazywa się Parol.
No.
Dobra. No nie, jakbym poczuł, że się zbliżam do ciebie za bardzo, to na pewno bym zrobił w tył zwrot.
A jakimi cechami byś mnie opisał? Jako pisarz, teraz to nie mam sobie, wiesz, nie zadaję ci tego pytania, żeby sobie robić laskę teraz mentalną, tylko jako pisarz, jak patrzysz na innych ludzi i czerpiesz, no bo czerpiesz z innych ludzi inspirację, tak?
Przystojny, zabawny, inteligentny, błyskotliwy.
Bo ja panu wyłączę ten mikrofon, panie pośle. Proszę, Adrem. Ja teraz jestem marszałkiem. No.
Nie, no nie wiem, no... Ja nie jestem od analizowania innych ludzi, stary. Ja w ogóle się staram tego nie robić.
To ciekawe, że to robisz. To jest, nie ironizuję teraz.
Nie, no, robię to pod tym kątem jakiś, bardziej jakichś figur niż konkretnych osób. No. Mówię ci, jak się zbliżam do jakiejś osoby, choćby poprzez imię bohatera, to często je zmieniam. Na przykład miałem taką książkę, niedawno pisałem, w którym nazwałem bohaterkę imieniem mojej cioci, z którą byłem bardzo blisko. Od dzieciństwa. I myślałem, nie, no spoko, to będzie taki hołd złożony trochę mojej cioci, więc to wszystko fajnie wyjdzie. I napisałem gdzieś ze 30 stron w Wordzie i stwierdziłem, nie dam rady po prostu. Ja nie jestem w stanie tego robić. Nie rozumiem ludzi, którzy są w stanie na przykład imionami swoich rodziców nazwać głównych bohaterów. Tak jak na przykład Kasia Bonda miała Saszę Załuską, która miała i imię, i nazwisko po swoich rodzicach. I napisała całą serię z tą bohaterką. No ja nie byłbym w stanie po prostu tego zrobić. No wydawałoby mi się dziwaczne.
Czyli nie będzie jakiegoś super fajnego detektywa o imieniu Karol, tak?
No właśnie nie. Nawet chyba powiem ci, że próbowałem chyba nazwać któregoś bohatera twoim imieniem.
To jest popularne imię.
Popularne.
Papież miał tak na imię, do jasnej cholery.
No tak. Ale... Chyba jakaś drugoplanowa postać.
Może być.
I to mi przychodzi wtedy. Widzę, że jak są drugoplanowe postacie, to jest okej.
Okay. A jestem całe życie drugi. Wszystko gra.
No, też prawda.
No więc właśnie. Drugoplanowa postać, Karol, ginie pod kołami żuka.
A, no to już tak. To by mi sprawiło trochę przyjemności.
W takich...
Minimalnie, ale trochę tak.
No nie, no to tak sobie nie robimy, tak? No miało być miło i przyjemnie.
No to przeżyje. Będzie tylko miał połamane kończyny górne.
Górne. Czyli z penisem będzie wszystko okej? Okay?
Jeszcze się zastanowię. Zobaczymy.
Czy jakaś filozofia, jakiś nurt filozoficzny jest ci najbliższy? Taki ogląd na świat.
No na pewno.
Tak prywatnie już teraz.
Na pewno stoicyzm. To bez chwili zawahania.
Okej. Okay.
To jest coś, co staram się też w sobie rozwijać, no. Mam trochę książek na ten temat. Podczytuję sobie.
Podoba mi się, bo to jest jak taka pierwsza rzadka. Mam trochę książek,
mam
czytam.
Mam trochę książek, czytam. Czytam. Tak, od czasu do czasu.
Coś chciała w coś tam zobaczyć. Poczyta.
Jakbyś chciała.
Okay. To czytam.
Nie, no zgłębiam ten temat od wielu, wielu lat, bo wydaje mi się, że to jest coś... Znaczy trochę mnie wkurza, że stoicy to sprzedają jako taką receptę na szczęście. Jako takie coś uniwersalnego, co dobra, będziesz się tego trzymał, będzie zajebiście. W ogóle nic cię nie ruszy, człowieku. No to nie, to tak nie działa, ale rzeczywiście jest to pomocne. Pod tym kątem nawet takiej konfrontacji z rzeczywistością, to znaczy no jednym z takich głównych założeń jest, że jak coś ci się złego dzieje, na przykład, no nie wiem, jedziesz na lotnisko, jest korek, denerwujesz się, później zgubiłeś jakiś bagaż, później się okazuje, że jednak nie możesz lecieć i coś, to stoik sobie myśli, no dobra, to co jeszcze masz dla mnie? Dawaj. Dawaj, bo ja to wszystko zniosę. To się robi zabawnie teraz dopiero. Więc to jest to podejście, które jest mi bardzo bliskie. To nie brzmi może jak kwintesencja stoicyzmu, tego z antyku, ale mniej więcej to wydaje mi się, że się do tego sprowadza.
Ale czujesz się często w takiej sytuacji, jak, że wiatr ci w twarz?
No jak każdy, no to zawsze czasem wiatr wieje.
Że oni na ciebie plują i każą myśleć, że to deszcz pada, czy...
Nie, no, ja staram się oddzielać tę sferę, no bo generalnie stoicyzm polega na tym, że musisz oddzielić to, co masz wpływ.
Wpływ i na co nie masz.
Nie masz wpływu.
Tak jest.
I to wydaje się bardzo proste w teorii.
Ja mam wpływ na gości, którzy do mnie przychodzą.
Tak, no ale nie masz wpływu na to, czy przyjdą na przykład. Bo to, że się z kimś umówiłeś, to nie znaczy tak. Nie, no nie masz w ogóle wpływu. Ktoś może stwierdzić, że no nie przyjdę. Albo jest chory.
A, tak, no tak. W tym sensie tak.
No, więc to już nie zależy od ciebie.
Więc a jak już przyjeżdżę, to otworzę bramę, wpuszczę do garażu, czy nie?
Wpuści.
No, dziękuję bardzo.
No, ale później nie masz wpływu na to, co ci goście będą mówić, więc też,
nie
ma się to tym przejmować. No i to w codziennym życiu jest rzeczywiście dosyć takie uwalniające, wydaje mi się. Jak sobie zdajesz z tego sprawę, to raz, a dwa, jak to trochę ćwiczysz w sobie. Bo to ściąga z ciebie to odium, że wszystko wokół cały czas od ciebie zależy.
Tutaj się absolutnie zgadzam. No. I też zgadzam się z tym, że stoicyzm jako taka recepta na wszystko to nie jest chyba do końca ten kierunek. Bo czasem ma boleć.
No tak, no oni chyba zresztą nie negują samego faktu cierpienia czy bólu, ale...
Jest.
Ale... No mają takie podejście właśnie, że wiele rzeczy możesz wyeliminować tylko, jeżeli zrobisz tak, jak my mówimy. A to nic nie jest takie proste. No Piotr Stankiewicz pisze fajne książki o stoicyzmie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to polecam gorąco.
Patrzę sobie na zegar i wiem, że muszę się powoli cię wypuszczać, bo masz apparently po prostu inne sprawy na głowie.
Tak, teraz z mediów narodowych przenoszę się do mediów tych opłacanych zagranicznym kapitałem.
Teraz idziesz do mediów z zagranicznym kapitałem?
Teraz zagraniczny kapitał.
Czyli co? Pieniądze. Aha, czyli tu trochę ugoru pańszczyzny odrobić za darmo, żeby jechać gdzieś i przynajmniej jakiś dukat.
Oczywiście, żeby wpadł.
Jezu.
Panie prezydencie,
Operacja Mir, kochani, jest na półkach. Nie dostałem jej wersji fizycznej, więc nie pokażę wam. Dostałem PDF-a.
Ja też, jak widać, przyniosłem, żeby się pochwalić moją książką.
Ale nie, to jest jeszcze super. Ja zupełnie serio, dobrze, nie przyniosłeś żadnej książki, bo dzięki temu ta rozmowa nie jest osadzona w tym momencie czasu i nie zdezaktualizuje się pod tym kątem.
Pod tym kątem nie. Pod kątem łaskawień trochę się osadziliśmy, ale...
Ta polityka się będzie za nami ciągnąć cały ten rok.
Tak, ale może następny prezydent też będzie tak łaskawy jak szalony, więc... Znaczy wycofuję się z tego, panie prezydencie.
Że nawet nas ułaskawi.
Nawet nas.
Nawet nas.
Aby tak było.
Ale żeby cię nie wypuścić tak bez ostatniego wątku, to niech tylko zerknę. O co chciałbym cię zapytać na koniec?
No właśnie, przecież miałeś na pewno tyle ciekawych pytań.
Tak, ale teraz nagle wszystkie mi się wydają, wiesz, błahe, bo muszę zadać jakieś jedno fajne na koniec. Przynajmniej tak mi się... No wiesz, to jest ten ból dupy, żeby powiedzieć bezpośrednio i potem mi w komentarzach będą pisać, Karol, ty musisz tak przeklinać w swoich rozmowach, takich fajnych masz gości oczytanych,
no właśnie,
pięknych. O, dobrze, pozwolę sobie na takie pytanie, ważne w sumie, jako ostatnie. To chyba też z tego wywiadu dla pewnego serwisu z ulicy Czerskiej, ale ciekawe, tam powiedziałeś, że kiedyś nie potrafiłeś książki napisać, jeżeli nie miał jakiegoś tła. I to były wątki społeczno-polityczne w tamtym momencie. I jakie tło obecnie uważasz za najważniejsze w twoich książkach?
No, rzeczywiście tak było. To znaczy, jak kończyłem pisać książkę bez jakiegoś wątku społecznego, jakiegoś, wiesz, ważkiego tematu, który wziąłem na tapet, to czułem, że ta książka jest...
Na tapetę wziąłeś.
W 2012?
No nie, no mogłeś wpisać w 2016.
Aha, okej. Okay.
Ja nie wiem, kiedy włączasz.
Włączam ten.
Ja bynajmniej jestem za tym, żebyś mi tu opowiedział o tym. No.
Mów do mnie tak brzydko, to nigdy nie wyjdę.
A to jest twój king.
To jest to właśnie. Więc tak. O czym ja mówiłem? O tym, że brak wątku społecznego, tak, w ogóle sprawiał, że ja powątpiewałem wartość książki. Miałem taki okres, że myślałem, nie, literatura musi mieć pod spodem coś takiego, co załatwiasz ważnego. Dlatego przez jakiś czas tam część moich książek rzeczywiście była z takim podtekstem mocno politycznym, powiedzmy, czy społecznym, czy innym. Później napisałem książkę, która tego nie miała i to był behawiorysta. I pamiętam, że gadałem z moim redaktorem i mówiłem, słuchaj, no ale może nie wydawajmy tej książki, bo ona jest nic nie warta. Co jest nic nie warta? Przecież to się świetnie czyta. I wymienił tam wszystkie te plusy tej książki jego zdaniem. Ja mówię, no tak, ale nie mamy żadnego takiego tematu społecznego, nic ważnego nie załatwiamy. I on mówi, no jak nie mamy? Przecież jest ten aspekt psychologiczny cały. Bo wiesz, behawioryście były te dylematy, kogo tam... dylemat wagonika, kogo poświęcisz i tak dalej. Ile jest warte życie tego i od tego i tak dalej. No i da taki pierdolę.
Kierkegaard wiedział.
Więc uświadomił mi, że no zaraz, tu jest taki aspekt psychologiczny istotny. I wtedy sobie pomyślałem, kurde, no może rzeczywiście. I zacząłem w książkach dostrzegać też coś więcej. Oprócz tego takiego aspektu, powiedzmy, politycznego, który był dla mnie kluczowy. Też to wynikało chyba trochę z tego, że się wtedy naczytałem Skandynawów, a tam wszyscy, którzy się zajmują kryminałem, no to rzeczywiście...
Mają tło.
I to chyba stał się dla mnie w ogóle wyznacznik dobrego kryminału. Ale może nie tylko dla mnie, bo też te kryminały w Polsce, które to miały, dostawały wszystkie nagrody. Jak coś tego nie miało, to w ogóle nagroda wielkiego kalibru nie brała tego pod uwagę.
Ciekawe. Czy to taki trochę patent, który trzeba było zastosować?
Wydaje mi się, że tak. Znaczy ja tego nie robiłem świadomie, ale to bardziej ustawiło jakiś taki mój system wartości w kryminale. Wiedziałem, że to muszę mieć, żeby mieć świadomość, że piszę coś wartego uwagi pod tym kątem. No, a później się tego wyzbyłem i zaczynałem dostrzegać jakieś inne rzeczy w książkach, które są istotne. No, tak naprawdę wszystko tam przerabiamy, co się da. I takie tło, no nawet trudno je określić jakimś społeczno, polityczno, psychologiczno, introspektywno. I nie możesz tak sobie to mnożyć, bo po prostu każdy wymiar, który wymyślisz, może być w książce. Oczywiście książkę możesz czytać na różne sposoby też, no. Możesz to dostrzegać, a możesz po prostu czytać samą akcję i tyle. I tak naprawdę prześlizgiwać się po jakichś relacjach międzyludzkich.
Okej. Okay. No, wydaje mi się, że w polskiej literaturze, zwłaszcza takiej współczesnej, jest to trudne. Jeżeli, wiesz, śledzisz względnie to, co się dzieje w kraju, to co piszesz ty i jakoś dotykasz rzeczy bieżących, czy podobnie, nie wiem, Kuba Żulczyk już wymieniony, też tło polityczne, socjologiczne. Czy on napisał jakąś książkę, gdzie nie było afery reprywatyzacyjnej w tle? Co?
Chyba nie.
Chyba zawsze gdzieś ta reprywatyzacja musi być. Ja uważam, że tak naprawdę to Jan Śpiewak pisze te książki wszystkie Żulczykowi. Żulczyk tylko dodaje trochę o narkotykach i zabijaniu.
No tak, ja w Chyłce też miałem reprywatyzację.
Tak? Była?
Tak, też czułem wtedy, że ta książka jest czegoś.
Ale w jednym tomie tylko, czy więcej jakoś się...
W jednym tomie, no.
Okej. Okay. Ale po której, a ty byłeś po stronie deweloperów, nie?
Oczywiście.
To by było zajebiste. Oni wszyscy, wiesz, tu ta biedna straszna reprywatyzacja, zamordowana Brzeska, a ty Chyłkę całą jebnałeś o tym, że dom niedobra, bez wymieniania nas. Deweloperzy dobrze robią, trzeba tutaj wykurzać.
Ja na to nie wpadłem, kurde, stary, ale to by było
taki,
dobre.
Wiesz...
No, broniłaby tych deweloperów i by ich tu broniła.
Evil mróz, po prostu reprywatyzacja dobra.
No.
Piękne.
No szkoda, że na to nie wpadłem.
Szkoda, że na to nie wpadłeś, ale teraz już na to, teraz już
ale
to masz.
Ale taki jeden element, jakbyś mi kazał wybrać, którego jest więcej niż było, to na pewno będzie sfera międzyludzka. Znaczy ona zawsze była w moich książkach, bo to zawsze było dla mnie ważne, ale te akcenty dużo bardziej teraz się przesuwają w tym kierunku. Znaczy od pewnego momentu odchodzę trochę od tych, powiedzmy, rejonów kryminalnych, idąc trochę bardziej w kierunku tego wymiaru międzyludzkiego, bo to mnie bardziej interesuje, no. Też ile można o trupach pisać. Szczególnie jak się jednego zagrało i to, myślę, całkiem przekonująco.
Wiesz, wielu jest takich, co by cię chętnie zobaczyło w takiej formie.
No, dlatego zagrałem.
Ale ja do nich nie należę. Ja należę
Oczywiście, że nie.
Ja należę do tych, którzy chcą, byś żył nam długo. W zdrowiu,
Tak, bo zdrowie najważniejsze.
Zdrowie jest ważne. Najważniejsze jest zdrowie.
No.
Zdrowie jest najważniejsze, Remigiusz. Ja na przykład się zapuściłem w bieganie, od kiedy przebiegłem ten maraton.
No właśnie, widzisz, dlatego ja nie chcę też maratonu biec, bo wydaje mi się, że później będę miał podobnie jak ty. Może nie aż takie ekstremum, ale...
Jak z czym?
Może nie aż takie ekstremum, jak u ciebie, ekstremum, bo ty w ogóle przestałeś, nie?
Nie, nie, biegam, ale zdecydowanie mniej. W sensie, no nie biegam 3 razy w tygodniu i to są, wiesz...
A widzisz, a ja nie pobiegłem maratonu i dalej biegam codziennie.
Widzisz, kurczę. I dalej dyszki cały czas, tak?
No nie, no okolice. Tak, okolice, no. No muszę tak 11 zrobić, żeby się czuć komfortowo.
A że z górką?
No, żeby tak trochę.
A biegasz całą zimę na zewnątrz?
No.
W masce, czy... Bo czasem zdarzyło mi się kilka takich poranków w Warszawie, jak się tak sztachnąłem, to...
No, no. Nie, no jest kilka dni w roku, że rzeczywiście... Znaczy ja generalnie w lesie biegam, ale i tak muszę lecieć w masce.
Bo
i tak
latasz wisi, w masce?
Tak, i tak wisi smog. Jak jest tak kiepska sytuacja, to i tak, i tak. No mam chyba tę samą, co ty. Taką wersję sportową.
Ja zrobiłem taki twist, że garnet na siłownię sobie kupiłem, nie?
A.
I po prostu używam bieżni do tego.
No to też jest...
Wydaje mi się, że przez zimę to jest okej, tylko że bieżnia nie stymuluje do dłuższego biegu. No bo na bieżni, kurwa, stoisz w miejscu i to jest takie, wiesz.
No niestety.
Jednak, ale jeden odcinek Forsta sobie z bieżni pyknąłem na tableciku elegancko.
No to jest ten plus, że jak biegasz na bieżni, to możesz sobie obejrzeć coś.
I tak, i zauważam duży plus w siłowni, w kardio na siłowni, że realnie można sobie jedną rzecz przyswoić też ekranową, więc to jest spoko. No. Tym niemniej życzę ci powodzenia w 2024 roku.
Również,
wygląda na to, że to będzie cholernie dobry rok dla ciebie.
No zaczyna się całkiem nieźle, bo był Force na Netflixie, Chyłka weszła w Stanach na maksa,
tak.
Z dubbingiem zresztą angielskim.
Twoje książki za granicą się podpisują, w takim sensie, że deale na tłumaczenia się podpisują, a niektóre się już podpisały.
No
a
tak.
W ogóle o to miałem zapytać, sprzedajesz tę Chyłkę tam gdzieś tam za granicą?
Za granicą? No w Stanach wychodzi 6 lutego, więc
jeszcze nie.
W Wielkiej Brytanii wyszła jakoś w połowie stycznia.
A to też jeszcze słabo?
No jeszcze nie wiadomo co i jak będzie, więc...
Okay. Aha, czyli jest wszystko tak bardzo świeże.
Na razie tak. Na razie czekam.
To życzę w takim razie, żeby to się sprzedawało dobrze.
Ja sobie też tego życzę.
Bardzo słusznie. Życzę sobie, byśmy się spotkali za rok w podobnie dobrych nastrojach po, mam nadzieję, jednak braku katastrof geopolitycznych na świecie po tej rozmowie. No i co? Bardzo dziękuję, Remigiuszu, za to spotkanie.
Również bardzo dziękuję, panie redaktorze, za gościnę.
Był naszym gościem autor literatury głównie kryminalnej, literatury gatunkowej, pan Remigiusz Mróz, który musi już oddalić się, a ja z państwem żegnam się w audycji Imponderabilia i mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia już niebawem.
Było mi bardzo miło. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz już sobie możemy powiedzieć naprawdę, co myślimy o sobie, czy jeszcze nie?
Jeszcze nie. Jeszcze chwilę pożyjmy.